gościem rozmów jest pan profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże. A temat dzisiejszego naszego spotkania to błogosławiony biskup Grzegorz Homyszyn, który może być patronem polsko-ukraińskiego pojednania, do tej pory zapomniany, a nawet chyba zapomniany, powiedziałbym, dosyć intencjonalnie, no bo można zapomnieć i odzyskać pamięć, a można nie chcieć tej pamięci odzyskać w jakimś wymiarze. Wydaje się, że mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. Błogosławiony biskup Grzegorz jest autorem książki Dwa Królestwa. To jest książka, która ukazała się już w języku ukraińskim z przedmową w języku polskim pana profesora. Za chwilę, za kilka dni ukaże się również w języku polskim, więc będzie można ją przeczytać po polsku w całości. Dwa Królestwa nawiązują do tego, o czym mówił święty Augustyn, o dwóch królestwach. A jakie to są te dwa królestwa, o których mówił błogosławiony biskup i co dzisiaj spotyka się w pewnych kręgach z niezrozumieniem?
Dokładnie, sam autor, czyli błogosławiony biskup Homyszyn, w tekście książki, którą omawiamy, nawiązuje do świętego Augustyna i mówi, że nazwa tego utworu jest metaforą, która wcześniej była użyta przez świętego Augustyna. Bardziej nam kojarzy się z dwoma państwami, dwa państwa. Natomiast błogosławiony biskup Homyszyn przedstawia dwa porządki etyczne, polityczne, nawiązujące do światopoglądu moralnego, czyli porządek ludzki, ziemski i porządek etyczny, boży. Jest to też, trzeba powiedzieć, ostatnia część szeregu ksiąg, których niestety już nie przeczytamy, bo z treści tej książki, która się ukazała, dowiadujemy się, iż jest to piąta część szeregu, czyli prawda, cztery poprzednie rozdziały też były napisane. Podejrzewam, że były też takie objętościowe i spore, a przypomnę, że rękopis danej książki wynosił 508 bodajże stron. Bodajże mówię tak z pewną niepewnością, dlatego że zachował się dany rękopis od strony 55, czyli pierwsze 54 strony też zginęły. Więc jest to dwa porządki, dwie logiki towarzyszące ludzkości. O tym dość dobitnie święty Augustyn mówił, o Królestwie Bożym, o Państwie Bożym i Państwie Ziemskim. Błogosławiony biskup Grzegorz tą rzeczywistość opisywaną przez świętego Augustyna, która generalnie nawiązuje do biblijnej historii, nawiązuje do postaci z Pisma Świętego, przenosi na współczesną mu rzeczywistość. Czyli na podstawie tej ostatniej, znowuż, prawda, tylko części tej książki możemy sądzić, że przedstawia dwa podejścia do spraw kościelnych, dwa podejścia do spraw narodowych, dwa podejścia do kwestii w ogóle istnienia społeczeństwa, w tej konkretnej sytuacji społeczeństwa ukraińskiego w Galicji. Mówiliśmy o dwóch filozofiach towarzyszących rozwojowi kościoła grecko-katolickiego w Galicji. Filozofia związana z myślą biskupa Homyszyna i filozofia znowuż arcybiskupa Szeptyckiego. Podsumowując tą pracę, biskup Homyszyn pisze, że przepraszam, niestety działalność metropolity da się ująć w kategoriach królestwa ziemskiego, królestwa związanego z logiką ziemską. Mimo że, je też jak pisze autor, sam metropolita szeptycki był przekonany, iż realizuje plan Boży, natomiast działał, i tutaj ocytuję, działał pod wpływem świata, nawet bez jego świadomości. I tak też za dowód na to, że można być pod wpływem świata i wierzyć przy tym, że się służy Panu. Właśnie cytuję w tej chwili część tekstu książki Dwa Królestwa. Więc jest to głębsze filozoficzne, teologiczne ujęcie spraw kościelnych i narodowych współczesnych błogosławionemu biskupowi Homyszynowi.
Mamy tutaj poruszony szczególnie taki wątek związany, no aktualny niestety dzisiaj po wielu, wielu latach, z nacjonalizmem ukraińskim, z czymś, co błogosławiony biskup nazywa zboczeniem duchowym. Mówi o nawet o pewnym rodzaju opętania satanistycznego, przynajmniej części narodu i części tych, którzy to zboczenie duchowe podsycali w ludziach. Gdybyśmy podjęli może szczególnie dzisiaj ten wątek, on cały czas krwawi w stosunkach polsko-ukraińskich, a chcemy nie te stosunki podgrzewać, bo nie temu, jak rozumiem, służy ta publikacja, ale właśnie wskazać, że na nauczaniu błogosławionego w oparciu o Kościół jeden powszechny apostolski, bo Kościół grekokatolicki to jest także przecież Kościół katolicki, apostolski, dokonać tego pojednania, tego wzajemnego oczyszczenia rany, która do tej pory krwawi i musi krwawić, ponieważ nie została zabliźniona prawdą.
Tak, to jest bardzo, bardzo ważny wymiar i nie wiem, czy nie jest najważniejszy w tej chwili, gdy chodzi o wymiar stosowany książki i myśli biskupa Homyszyna. Książka się czyta bardzo interesująco. Książka zawiera mnóstwo faktów dotychczas nieznanych, związanych z historią Kościoła grecko-katolickiego i mnóstwo przemyśleń też błogosławionego, które są bardzo interesujące, doniesione językiem żywym. Natomiast to, co jest dla nas w tej chwili najważniejsze, to są sprawy związane z tym, co nam w tej chwili towarzyszy. Tak jak ojciec słusznie powiedział, te rany nie tylko nie są niezabliźnione. Te rany w relacjach polsko-ukraińskich próbuje się ukryć pod jakimś bandażem, natomiast procesy fermentujące, procesy, prawda, ropienia coraz głębiej wchodzą w tkankę. I próbuje się, jesteśmy znowu, prawda, używając tego języka metaforycznego, jesteśmy, można powiedzieć, tutaj bardzo bliscy sytuacji, kiedy nastąpi zatrucie całego organizmu. Kiedy, prawda, ta ukrywana rana, która jest przykrywana, w jakiś sposób, prawda, maskowana, ale coraz głębiej zatruwa cały organizm i może być, prawda, doprowadzić do nieodwracalnych procesów. Więc słowo biskupa Homyszyna jest o tyle dla nas ważne, że wyprowadza nas z zaklamanej formuły, którą od kilku lat, zresztą, prawda, nie tylko kilku lat, a od wielu dziesięcioleci próbuje się narzucić na dyskusję polsko-ukraińską. W zasadzie tej dyskusji uczciwej nie ma, tylko próby, prawda, zaklamanie tej fundamentalnej prawdy. Fundamentalną prawdą jest to, że skażeni ideologią nacjonalizmu, zbrodniarze z formacji nacjonalistycznych ukraińskich dokonali niebywałej pod względem okrucieństwa zbrodni ludobójstwa. Niebywałej na skalę ilościowo i na skalę, prawda, eskalacji przemocy i bestialstwa. Jest to tak przerażająca prawda, że od samego początku prób nawiązywania jakichś dyskusji polsko-ukraińskich zaczęto wprowadzać formułę zakłamaną o rzekomej polsko-ukraińskiej wojnie, o rzekomych, prawda, obustronnych krzywdach. Czyli przyjmując tą formułę, prawda, zbrodnie, które dokonane zostały przez nacjonalistów ukraińskich, to jest udział tak zwanej szeroko pojętej strony ukraińskiej, co jest, prawda, absolutno kłamstwem, absolutno nieprawdą, z racji na to, że wiemy, iż ideologia nacjonalizmu dotknęła na szczęście nie tak obszernego odsetku ludności ukraińskiej na skalę całego narodu. Wiemy, że większość walczyła w Armii Czerwonej, większość identyfikowała się zupełnie z innymi siłami, a też była częścią ofiar, które wraz z Polakami ponosili cierpienie. Natomiast tego rodzaju formuła próbuje się przez różne ośrodki emigracyjne narzucić stworzyć w oparciu o tą zakłamaną formułę szerszy dyskurs polsko-ukraińskiej debaty na temat, jak to się oględnie mówi, trudnej historii. Biskup Chomyszyn wyprowadza nas z tego zakłamania. Przypomnę, że to zakłamanie zostało utwierdzone jeszcze w roku 1944 przez środowiska banderowskie, które same przerażone były tym ogromem zbrodni, która została dokonana, więc zaczęto, podobnie zresztą jak w Ewangelii, którą żeśmy słyszeli kilka dni temu po zmartwychwstaniu, jaką formułę przyjęli Żydzi, prawda, żeby zakłamać, żeby wprowadzić kłamstwo na temat zmartwychwstania. Więc, prawda, zapuszczono kłamstwo i to kłamstwo miało się stać wyjaśnieniem całej zbrodni. Więc podobna absolutnie, prawda, tysiące lat mija, a to zło się nie zmienia i zło postępuje zgodnie z pewnymi utartymi ścieżkami. Więc biskup Chomyszyn nie mówi o racji ukraińskiej, nie mówi o racji polskiej, tylko nazywa zło uniwersalne. Jest herezja nacjonalizmu, która jest wypaczeniem. Więc, prawda, jeżeli strona ukraińska teraz poprzez tych propagandistów, którzy uzurpowali sobie prawo tworzyć nową tożsamość ukraińską w oparciu o zbrodniczą ideologię, identyfikuje się z herezją, więc jest to jednoznaczna droga donikąd i żadne dialogi, żadne rozmowy nie osiągną tutaj sukcesu. Podobnie jak nie osiągnie sukces, prawda, hipotetyczny dialog ze środowiskami neonazistowskimi w Niemczech, które by w jakikolwiek sposób próbowały usprawiedliwić działalność III Rzeszy czy ideologię rasistowską. Więc, prawda, nie ma możliwości prowadzenia w tym zakresie jakiejkolwiek dyskusji. Również ucina nam błogosławiony, prawda, zakłamaną drogę do tak zwanego pojednania, prawda? A na domiar złego środowiska neobanderowskie w dość sposób instrumentalny przejęły, czy próbują wykorzystywać też znamienne słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie, prawda, które były wypowiedziane w innym kontekście na gruzach potępionej ideologii nazizmu, kiedy, prawda, takie słowa mogły paść. Natomiast w tej chwili, kiedy państwo ukraińskie na szczeblu ogólnopaństwowym czci zbrodniarzy, formacji obarczonej odpowiedzialnością za niebywały, raz jeszcze podkreślę ten fakt, pod względem eskalacji przemocy i bestialstwa zbrodnie są czczone i wybielane, więc używanie tej formuły jest po prostu świętokradztwem i czymś, co jest absolutnie nie na miejscu. Stąd raz jeszcze powtarzam, słowo błogosławionego stawia wszystko na swoje miejsce. Herezja jest herezją, ideologia zboczona zresztą, prawda, którą stawia w jednym rzędzie z ideologią komunistyczną i z ideologią nazistowską. Rozpoznał jeszcze w tamte czasy, prawda, to wielkie niebezpieczeństwo, które się kryje za ideologią pozbawioną Pana Boga.
Tutaj także jakiś cytat chciałbym przekazać i poprosić o takie skomentowanie o tym, szczególnie dzisiaj w tej części radiowej chcemy mówić. Pisze tak błogosławiony Grzegorz: głównym naszym sprzeniewierzeniem się jest herezja nacjonalizmu. Ta herezja jest najcięższą i najbardziej niebezpieczną herezją naszego czasu. Opętała ona umysły i serca prawie wszystkich narodów ziemi. Ona spowodowała prawie całkowite duchowe zboczenie. Stawia ona nacjonalizm ponad wszystko, nawet ponad Boga, ponad Kościół, ponad prawa Boże. Ta herezja nacjonalizmu opętała także nasz naród i stała się prawie bałwochwalstwem, pisze błogosławiony Grzegorz. Naród ponad wszystko. Łaskę robimy Bogu, gdy postawimy imię Boże na drugim miejscu. Naród i Bóg. Postawiliśmy prawdę naszą ponad prawdę Bożą, czyli jak mówi Paweł apostoł, zamieniliśmy prawdę na kłamstwo. Liczy się dla nas sumienie narodowe. W imię tegoż sumienia proklamuje się zasada, że wszystkie środki, nawet nieetyczne, są dozwolone, gdy chodzi o dobro narodu i budowę państwa. Kościół ma służyć polityce, wiara i religia ma stanąć do jej usług. Kto myśli inaczej, kto się temu sprzeciwia, uchodzi za wroga narodu, tak pisał błogosławiony Grzegorz Homyszyn.
W zasadzie wyczerpujący się cytat, prawda, który nie potrzebuje komentarzy, który jak najbardziej rozstawia wszystkie akcenty we właściwym miejscu zgodnie z wiarą chrześcijańską i etyką chrześcijańską.
Wcześniej, bo te dwa królestwa, czy wiemy, kiedy ten rękopis został zapisany, panie profesorze? Mówimy, że to jest tylko w zasadzie 1/5 pewnej całości, którą biskup spisywał, ocalona przez siostrę zakonną, starszą kobietę, która pomagała już też wiekowemu biskupowi, no i z ogniska wyciągnęła te papiery, dlatego dzisiaj je mamy. Później trafiły do rąk biskupa, kontynuatora biskupa Homyszyna, bo to też jest chyba ważne, że to był kontynuator jego myśli, a później przez bazylianina no trafiła do druku, też do księdza Ichora Pełechatyja, tak? Jeśli tak dobrze tak, pamiętam.
To znaczy, książka powstała tak, jak wynika z zapisków, bo są to zapiski, to nie są, prawda, pamiętniki, nie są to jakieś, nie jest to dziennik, prawda? Natomiast to są refleksje i na temat różnych wydarzeń i refleksje generalnie związane właśnie w tej części z problemem tożsamości Kościoła grecko-katolickiego i działalnością arcybiskupa Szeptyckiego. Można wywnioskować, że początek lat 40. to jest czas powstania tej części rękopisu. Poprzednie części dotyczyły innych, bardziej były skupione na sprawach na przykład tożsamości obrządku grecko-katolickiego, prawda? Czyli, prawda, stricte sprawy związane z takimi rozważaniami liturgicznymi, pastoralnymi i tak dalej. Natomiast, prawda, ta część, mi się wydaje, że jest najbardziej ciekawa. Właśnie, no, tylko znów, żeż raz jeszcze powtarzam, bo tak jak się popatrzę na tok całych wydarzeń związanych z przetrwaniem rękopisu, ukazaniem się książki i też komponowaniu, prawda, tego wydarzenia w chwilę obecną, no, tylko w kategoriach obecności, opatrzności Bożej w tym wszystkim możemy to odczytać. Więc, prawda, dzięki opatrzności dotrwała do nas też ta najciekawsza część, ta najbardziej bogata w treści, też dla nas w tej chwili bardzo ważne, które znówżeż, no, niczym balsam powinny też goić te rany w relacjach polsko-ukraińskich.
Bo to też ciekawa rzecz. Nie uznajemy tego za przypadki. To są takie moje refleksje na gorąco. Ja nie czytałem tej książki. Ona, jak mówię, jest w języku ukraińskim. Chętnie sięgnę do niej, kiedy będzie wydana, a to już wkrótce, jak pan profesor zapowiada, w języku polskim. Ale proszę zwrócić uwagę, że z ogniska została wyjęta i ocalała ta część, która no, jest dzisiaj także raną w stosunkach polsko-ukraińskich. Nie jest to w tej książce rozdrapywanie rany, to jest raczej próba uleczenia rany i wskazania na źródło no, jakiegoś zakażenia, tak, które się dostało do organizmu i próba pokazania, jak to zakażenie można z organizmu usunąć, jak sprawić, żeby organizm znów stał się zdrowy. To nie przypadek, jeżeli wierzymy, że przypadków w świecie nie ma, że właśnie ta część ze wszystkich zapisków błogosławionego Grzegorza ocalała.
Tak to traktuję. W tych kategoriach właśnie, biorąc udział w wydaniu tej książki, znosząc też wszystkie te sytuacje przykre związane z szykanami i pomówieniami, a też obserwując to cierpienie, które doświadcza wydawca książki, ksiądz Igor Pelechatyj. Właśnie w kategoriach takich opatrznościowych zaczynam odczytywać i tłumaczyć sobie to wszystko, dlatego że mówię, no promocja książki była dla nas szokiem z racji na eskalację nienawiści, na eskalację też w życiu, szczerze mówiąc, proszę Państwa, nie doświadczałem czegoś takiego jak prowokacje. Natomiast staliśmy się obiektem prowokacji. Przyszła grupa ludzi specjalnie, żeby prowokować, ośmieszać, żeby tworzyć jakieś medialne wydarzenie z kamerami, proszę Państwa, z mikrofonami, z fotoaparatami, więc myśmy się nie wiedzieli, jak zachować. To jest, szczerze mówiąc, zupełnie takie dotychczas niespotykana sytuacja, którą, mówię, przeżyliśmy, wytrwaliśmy, a też potem, proszę Państwa, no, tak jak się mówi, no, opatrzność Boża działa w sposoby, no, zupełnie dla nas też niezrozumiałe. Okazało się, że to nasze cierpienie miało też i wielce zbawienny wymiar z racji na to, że, no, powstała najlepsza promocja książki, o której można było tylko marzyć. Wiemy, że rynek książkowy w tej chwili jest bardzo bogaty. Trudno zdziwić czytelnika czymkolwiek. Są różne tematy, prawda, podejmowane i tak dalej. Natomiast, no właśnie ten duch awantury, który wnieśli ci, którzy chcieli zagwizdać błogosławionego, wyśmieć błogosławionego i zastraszyć tych, którzy wydali książkę, niespodziewanie się przyczynił, prawda, do rozgłosu i promocji tej książki. Więc też takie refleksje się pojawiają, więc gdyby nie te przykre doświadczenia, które dużo kosztowały i mnie, i księdza Igora, mam przed sobą obraz tej sali w kurii metropolitalnej, gdzie wśród, tam na samym końcu ksiądz Igor siedział wśród tego tlumu, który, prawda, ziejący nienawiścią przyszedł, prawda, żeby prowokować i tylko modlił się w cichości na różańcu. Przebierał różaniec i był, prawda, osaczony przez tych niegodziwców, którzy przyszli prowokować.
A czy to byli banderowcy, czy oni, ci, którzy przyszli prowokować, czy oni utożsamiali się na przykład z tym podręcznikiem Doncowa Nacjonalizm, czy z dekalogiem nacjonalisty, z banderą, z Suchewyczem?
Tak, były to pseudoelity lwowskie, prawda, rozpoznane były postacie dość dobrze kojarzone, był, prawda, pan Kałyneć, poeta, nacjonalista, swego rodzaju też i osoba, która była represjonowana, natomiast, prawda, która no tak nasiąkła tym totalitaryzmem, że można odnieść wrażenie, że pobyt w więzieniach sowieckich sprawił to, że stała się to osoba, prawda, dość doświadczona w prowokacji. Był były gubernator Lwowa, pan Dawemuka, który się mienił profesorem, nie umiem powiedzieć, prawda, czego profesorem jest, natomiast był bardziej znany od różnych spraw związanych z prywatyzacją mienia w mieście Lwowie, więc, prawda, był w swym czasie bardzo głośny. W tej chwili, prawda, na emeryturze już się zrobił bardziej unarodowiony, więc też poczynił swoją funkcję prowokującą. I były, prawda, oczywiście to były osoby tak zwane pseudoelity, które, jak mówię, wykrzykiwanie hańba, rzucanie obelg, nadwyrężenie też godności biskupa, siedział wśród nas jego ekscelencja ksiądz biskup Marian Buczek. Więc wszystko to chyba po raz pierwszy się działo na auli w kurii metropolitalnej. Aula, gdzie wita jeszcze duch świętego Jana Pawła II, gdzie jest wiele relikwii po tym świętym. Ksiądz arcybiskup metropolita Mokrzycki jest kustoszem tej pamięci, więc po raz pierwszy chyba po zbezczeszczeniach sowieckich ten budynek doświadczył, prawda, najścia takiej zgrai, ale no mówię, oczywiście to są wyznawcy ideologii zbrodniczej. Ciekawa sytuacja, że, prawda, tenżeż pan Kałynyć, który był obecny na sali, zaczął mówić w kategoriach tego rodzaju, że, prawda, książka ocieka nienawiścią w stosunku do metropolity szeptyckiego. Nienawiść. Ja uspokoiłem, prawda, bardzo zagorzałego mówcy, mówiąc, że, prawda, znamion nienawiści nie ma z racji na to, że autorem jest błogosławiony. A więc, prawda, tutaj wiarygodna komisja i Kościół swoim autorytetem potwierdził świętość życia tej osoby. Więc, prawda, nienawiści tutaj nie ma. Jeżeli pan tego rodzaju będzie treści głosił, no to w takim razie pan jest w herezji, prawda? Jest pan kimś, kto podważa autorytet Kościoła. Więc proszę państwa, no były sytuacje skandaliczne, zresztą chyba wystarczy tutaj się koncentrować na tym, ale chciałbym, prawda, tylko też skoro przy temacie opatrzności tutaj jesteśmy, to też chciałbym powiedzieć, prawda, że jak mogły też te sytuacje przykre też służyć dobru sprawy.
Tutaj pojawia się, ten zarzut pojawił się, że biskup Homyszyn w tych pismach zionie, tak, rozumiem, nienawiścią do arcybiskupa Szeptyckiego. Co z treści nie wynika. Natomiast proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego no w sposób, jak rozumiem, fałszywy osoby, które wtargnęły na to spotkanie, broniły arcybiskupa Szeptyckiego, czy broniły go dlatego, że był arcybiskupem, czy miał jakąś inną wizję? Na czym polegało to zmaganie się wizji jednego i drugiego, gdy idzie o kościół grecko-katolicki, gdy chodzi o Ukrainę także, bo biskup Homyszyn był ukraińskim patriotą.
No właśnie, cały paradoks polega na tym, że argumentów brakowało. Nie było argumentów, znaczy nikt się nie spierał na argumenty. I te kolejne pomówienia, które, prawda, posypały się już, prawda, z bardziej, wydawałoby się, wiarygodnych i autorytatywnych ośrodków, no jak chociażby jest, którym Katolicki Uniwersytet Ukraiński, który w tytule swoim nosi przymiotnik katolicki, który jest związany z Kościołem, i prorektor którego pan profesor Skoczylas, nie zadawszy sobie trudu, żeby się skontaktować, a dobrze się znamy, ani ze mną, ani z księdzem Igorem, odgórnie rzuca obelgę, że jest to sfałszowany dokument, że mogła być naruszona integralność tekstu, czy poczynione jakieś wtręty. Czy proszę państwa, no, od lat 10 już jestem profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem znany w środowisku, więc czegoś takiego, proszę państwa, no trudno, w życiu nie słyszałem. Jest to najcięższy zarzut, jaki można poczynić w stosunku do historyka. Fałszowanie historii. I osoba o tak sobie w wywiadzie dla Radio Swoboda, prawda, amerykańska rozgłośnia, publicznie rzuca obelgę profesor, raz jeszcze powtórzę, Skoczyla, byście państwo pamiętali tego. Jest to osoba notabene, która hojnie korzysta z grantów polskich, które jest na różne sposoby dopieszczana tutaj w Polsce. Jest to, proszę państwa, osoba, która no niestety jest członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji Akademii, Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, oddziału w Lublinie. Więc takie wielkie nieporozumienia istnieją do dnia dzisiejszego w tych naszych relacjach polsko-ukraińskich. Takie zaklamanie, proszę państwa. Więc na tym szczeblu się zaczęły powielać pomówienia, oszczerstwa. Ja uważam, że no, w tej chwili mamy do czynienia, prawda, też z jawnogrzeszeniem. Ktoś w sposób jawny łamie ósme przekazanie. Obarcza, prawda, daje fałszywe świadectwo na temat bliźniego. Tym bliźnim, prawda, są my, przedstawiciele środowisk polskich, którzy się przyczynili do wydania tej książki. Ja przypomnę tutaj i profesor Mieczysław Ryba jest recenzentem i współwydawcą książki, i profesor Czesław Partacz i tak dalej. Czyli, prawda, te nasze ośrodki różne zostały pomówione, rzucone zostały oszczerstwa. W normalnych krajach, w normalnych relacjach, oczywiście, prawda, tutaj by prawnicy już musieli wejść i zacząć działać. Natomiast środowiska kościelne musiałyby też zająć jakieś stanowisko, prawda? Jest jawnogrzeszenie. Prorektor uczelni katolickiej jest jawnogrzesznikiem, proszę państwa. Natomiast no, jest to cisza, Polacy nic się nie stało, na razie mamy tak, jak jest. Ale do czego prowadzę, prawda? Nigdy żaden argument racjonalny nie był wyciągnięty. Tylko, prawda, takie pomówienie. Gdy chodzi o samą książkę, rzeczywiście, prawda, podaje się między innymi, podają się argumenty bardzo rzeczowe biskupa Chomyszyna, mówiące o tym, że arcybiskup szeptycki się zachowuje jako rusofil. Działa, prawda, nie w kategoriach dobra stanu tej społeczności ukraińskiej w Galicji, natomiast jako oderwany od rzeczywistości idealista, który za wszelką cenę pragnie nawrócić Rosję. Zamieściliśmy ten list, oryginał listu do cara, który jest treści dość jednoznaczny, proszę państwa. No, zacytuję chociażby, prawda, tutaj w kilku zdaniach, żeby też zobaczyć, jakie są, to są dokumenty, właśnie. Wasza cesarska mość. Zwycięska armia waszej cesarskiej mości zajęła Lwów i wielką część halickiego ruskiego księstwa. 3-milionowa ruska ludność Galicji z radością wita ruskich żołnierzy jak swoich braci. Najpokorniej podpisany duszpasterz tego ludu, prawosławny katolicki metropolita halicki i lwowski, od szeregu lat gotów codziennie i pragnący złożyć w ofierze swe życie za pomyślność i zbawienie świętej Rusi i waszej cesarskiej mości. Składa do nóg waszej cesarskiej mości swe serdeczne pozdrowienie i radosne gratulacje z racji kończącego się zjednoczenia pozostających części ziemi ruskiej. Dalej w takim samym stylu, proszę państwa. Więc w tej chwili mówimy, prawda, o tym kryzysie ukraińskim, o tym zderzeniu dwóch opcji, prawda, europejskiej i ruskiego mira tak zwanego, prawda. Więc słowa te absolutnie się wpisują, prawda, w tą opcję, której autorem jest Putin bardziej, prawda. Więc zamiast tego, żeby zadać sobie trud i poważnie się zastanowić, prawda, nawet poddać analizie tą postać jakżeż złożoną, nie mówię, prawda, jestem bardzo daleki od tego, żeby postrzegać działalność metropolity szeptyckiego jedynie w czarnych barwach, jest to bardzo złożona postać, którą trzeba zrozumieć, którą trzeba, prawda, poznać, ale, prawda, proszę państwa, ze wszech miar nie powinno się windować i tworzyć, prawda, świętego. trzeba zrozumieć. Natomiast, prawda, nawet wielką się krzywdę czyni metropolicie szeptyckiemu w ten sposób, instrumentalnie go wykorzystując, jako, prawda, jakiś sztandar, jako jakąś ikonę. Jest to złożona postać, a tych złożonych postaci, prawda, w historii Kościoła mamy bardzo dużo. Bardzo dużo, prawda. I należy się w pokorze pochylić i zrozumieć, a natomiast no powstało coś takiego w środowisku, w środowiskach naukowych ukraińskich, jak, proszę Państwa, kalka z kultów, które były uprawiane za czasów komunistycznych, prawda? Była nieskazitelna postać Lenina, była nieskazitelna postać, prawda, innych koryfeuszy tak zwanych, prawda, marksizmu, leninizmu i innych. Więc, prawda, to są ludzie myślący w tych samych kategoriach. W kategoriach, prawda, oddawania hołdu, tworzenia posągów. Bez chęci zrozumienia, bez chęci, prawda, zobaczenia wielkiej złożoności. Jesteśmy świeżo znów, rzecz, prawda, po Triduum Paschalnym, prawda? Pamiętamy o tych rozterkach i potknięciach świętego Piotra, prawda? Nie ma osób nieskazitelnych. Są ludzie, prawda, są ludzie z krwi i kości. Mają dobre intencje, natomiast nie zawsze dobrze wychodzi. Mogą, prawda, też w swych zapędach dążąc do celu zbyt daleko zajść i mi się wydaje, że w kilku momentach tutaj też mamy do czynienia z tym w działalności księdza arcybiskupa Szeptyckiego. Natomiast, prawda, zawężanie tych postaci tylko do posągów tworzy, no niestety, obraz karykaturalny i ja tak lubię też przetaczać różne metafory, które obrazują takie sytuacje. Proszę przyjechać, proszę Państwa, do Lwowa przed katedrą świętego Jura. Zobaczycie Państwo, prawda, na jaki pomnik pod względem artystycznym się zdobyło środowisko Kościoła grecko-katolickiego metropolicie Szeptyckiemu. Większe krzywdy trudno wyrządzić, prawda, do postaci, jakżeż mówię, prawda, trudnej, ale też wielkiej w różnych swoich poczynaniach. Chociażby, proszę Państwa, ja próbuję czytać i zrozumieć różne postaci z historii, które są mi bliskie i działalnością, których się zajmuję. Wielkie wrażenie na mnie wywarły chociażby wspomnienia Kurta Lewina, gdzie opisuje, prawda, jak ten starzec, metropolita szeptycki, sparaliżowany gorzkimi łzami się zalewał, widząc, prawda, cierpienie tego żydowskiego dziecka. Czyli, prawda, inne odruchy ludzkie. Natomiast to jest część prawdy. Inna część prawdy to jest, prawda, to milczenie, które nie możemy zrozumieć w czasie ludobójstwa, kiedy arcybiskup Twardowski się zwracał do niego i prosił, żeby zajął stanowcze stanowisko, twarde stanowisko w tej sytuacji. Zabrakło tego stanowiska. Więc wszystko to jest ten sam człowiek. Na siłę nie ma. Natomiast, proszę Państwa, to, o co żeśmy zostali oskarżeni, nasz największy grzech, nasze największe wykroczenie jest to, żeśmy upublicznili pewne rzeczy, prawda? Upublicznili głos błogosławionego, który nie jest wygodny, które, jak niektórzy mówią, to nie jest na czasie. W tej chwili nie jest na czasie. To są bez przerwy te same argumenty, proszę Państwa, które się powiela w relacjach polsko-ukraińskich. Prawda o ludobójstwie nie jest na czasie. Prawda o działalności Szeptyckiego nie jest na czasie. I to wszystko nie jest na czasie. Już 26 lat mija od powstania państwa ukraińskiego, natomiast cały czas nie jest na czasie, żeby mówić w kategoriach poważnych, w kategoriach prawdy i poważnej refleksji.
Panie profesorze, no właśnie, i teraz dochodzimy do tej książki Dwa Królestwa, książki, która powstała, powiedzieliśmy, w jaki sposób. Ona też nie została w sposób oficjalny przekazana do kościoła oficjalnego grecko-katolickiego. Ona ciągle była gdzieś no, przechowywana. Dlaczego taka droga? Dlaczego po reaktywacji tego kościoła, po wyjściu z podziemia, kościół greko-katolicki jest kościołem wielu męczenników? Niezwykle umęczony kościół, a no, ten rękopis też błąkał się i nie poszedł do oficjalnych czynników grekokatolickich, tylko też właśnie takim bokiem. Skąd ten bok?
Jest to pytanie raczej retoryczne, dlatego że to, co doświadczamy w tej chwili, to, na co żeśmy napotkali po ukazaniu się książki, przede wszystkim ze środowiska Kościoła grecko-katolickiego i to hierarchii grecko-katolickiej. Mam na uwadze tutaj księdza metropolity Wołodymyra Wityszyna, który swoim dekretem zdegradował księdza Pelechatego ze stanowisk, który nieskazitelnie pełnił przez ponad ćwierć wieku. Próby wszczęcia procesu przed Trybunałem Kościelnym, które zostały zażegnane dzięki interwencji nuncjusza apostolskiego, dlatego że w tej sprawie, no niestety, prawda, zaszczuty ksiądz prześladowany, jednak no się jest kościołem katolickim i, prawda, jeszcze nad tą złośliwością, której niestety też są poddani niektórzy hierarchowie, są czynniki papieskie. Więc nuncjuszowi apostolskiemu zrelacjonował tą sprawę i te represje takie wprost zostały jakoś wyciszone. Ale widzimy, że jest to, znaczy też wiemy, iż książka była na potęgę wykupywana i palona na Ukrainie. O tym mówią.
I jak to palona?
Znaczy dochodzą nakład palony. Jest identyczna sytuacja, bo akurat jestem w trakcie też głoszenia pewnych takich wykładów na temat działalności księdza Piotra Skargi. I to jest to, co było 400 lat temu. To, co mamy dzisiaj, mamy prawie że podobną sytuację. Jak ksiądz Piotr Skarga napisał w 1577 roku swoją książkę słynną o jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem, to reakcja środowisk prawosławnych była pierwszym odruchu, prawda, wykupywanie i palenie tej książki, prawda? Dlatego że brak argumentu. Po prostu lęk przed tym, żeby pewna prawda nie ujrzała światła. Więc, prawda, w pewnym odruchu też docierają do nas informacje, że też były próby wykupywania i palenia. Mówią o tym księża rzymskokatolicy pracujący na Ukrainie. Natomiast, proszę Państwa, były uzasadnione obawy, że ten rękopis, gdyby został
na Ukrainie
upubliczniony wcześniej, no po prostu byłby zniszczony, prawda? Zbyt wielu zależało na tym, żeby ten rękopis nie ujrzał światła dziennego. Jak wspomina ksiądz Igor Pełychatej, świętej pamięci ojciec Szymczyj, bazylianin, który był ostatnim depozytariuszem tego rękopisu, mówił niejednokrotnie, mówił, wiele by, prawda, miliony dolarów zapłaciło za to, żeby ten rękopis gdzieś przestał istnieć. Miliony dolarów, tak jak wspominał. Znaczy też symboliczna, gdy chodzi o relacje w Kościele grecko-katolickim, co ojciec poruszył, symboliczna rzecz. Rękopis był przechowywany przez najstarszego kapłana grecko-katolickiego na Ukrainie. Ojciec Szymczyj liczył 102 lata, kiedy umarł. Umarł po tym, jak książka się ukazała, więc doczekał się, umarł w grudniu, książka się ukazała w sierpniu, bez przerwy, ponieważ zlecił sprawę przygotowywania do druku książki księdzu Pelechatemu, bez przerwy nagabywał go, mówi, kiedy już ta książka będzie, kiedy ta książka będzie. Oczywiście, prawda, docierały do mnie te, że tak powiem, ponaglenia i myśmy też przygotowywali i tutaj też do tych metafor mam takie przywiązanie i pewne skojarzenie. Niczym starzy Symeon, prawda, ten najstarszy kapłan w kościele grecko-katolickim, ujrzał tę książkę, ujrzał testament swego mistrza, prawda, biskupa Homyszyna i umarł, prawda, w spokojności usnął. Więc no, mamy tutaj dwie opcje, dwa królestwa, prawda, w obrębie tego samego kościoła, dwa królestwa. Czyli jest to królestwo, tak jak ojciec słusznie powiedział, prawda, mimo że były męczeństwa, mimo że były, prawda, cierpienia i były różnego rodzaju, prawda, przykre sytuacje, ale siły świata potrafią z ofiar czynić, prawda, osoby, środowiska represjonujące, prawda. Zapomina się bardzo szybko o cierpieniu i jest, skąd się bierze ta chęć, prawda, żeby zadawać cierpienie innym. Jest ta metamorfoza dziwna i jest ten spokojny, prawda, cichy i jakżeż Boży, prawda, szlak, jakże Boża ta opcja, której reprezentantem był, prawda, po biskupie Chomyszynie, jego następca, biskup Dmyterko, prawda, też wielka postać. Chciałbym też, żebyście Państwo zapamiętali to nazwisko. W tym roku zresztą przypada też setna rocznica biskupa Dmyterki, bez wątpienia, prawda, postać świętobliwa, która też powinna być szeroko znana i pamiętana w Kościele polskim. I potem właśnie ojciec Szymczyj, ojciec Szymczyj Bazylianin, który, jak wspomniałem, chyba 3 grudnia 2016 roku zasnął w Panu.
Pan profesor przytaczał cytaty związane z takim proroctwem, no, które spełnia się również na naszych czasach. Ono w sposób absolutnie okrutny spełniło się na Wołyniu podczas ludobójstwa, podczas tej rzezi, z którą mieliśmy do czynienia. No ale dzisiaj na bazie tego ten nacjonalizm także na przynajmniej części Ukrainy odradza się. Wspomnieliśmy także, że biskup Grzegorz był ukraińskim patriotą, zatem potępiał nacjonalizm ukraiński, ale był patriotą ukraińskim. Jaka tu jest różnica? Nacjonalista ukraiński, patriota ukraiński.
Chciałbym powiedzieć, że biskup Chomyszyn cieszył się ogromnym poważaniem i można powiedzieć, że łączyły go prawie, że przyjacielskie więzy ze świętym arcybiskupem Józefem Bilczewskim, arcybiskupem Lwowa, który był też patriotą Polski, który był wielkim mężem kościelnym i mężem, prawda, też stanu, jeden z najwybitniejszych hierarchów polskich, który bardzo krytycznie oceniał, prawda, ponieważ takiego zjawiska jak nacjonalizm w takim postaci wypaczonej, jakim mamy do czynienia w 30-tych latach w środowisku ukraińskim, nigdy nie istniał, czy nie miał przynajmniej, prawda, jakiegoś szerszego rezonansu w społeczeństwie polskim, ale bardzo ostro od początku potępił, prawda, wszelkie nurty socjalistyczne, wszelkie nurty, które są bezbożne w polskiej polityce, w polskiej myśli politycznej. Stąd też jego były, prawda, te napięte relacje z Piłsudskim. Stąd też były jego, prawda, takie dość też chłodne relacje, gdy chodzi, prawda, o ruch legionów i tak dalej polskich. Był patriotą, tylko, prawda, widział patriotyzm ściśle katolicki, ściśle etyczny. Więc, prawda, wszystko, co trąci socjalizmem, radykalizmem, wszystko, co jest potępione przez Stolicę Apostolską, przez papieża, nie powinno być w życiu społecznym, prawda? Więc to jest identyczna postawa. Natomiast, no, gdy chodzi o nacjonalizm w wydaniu tym zwyrodniałym, prawda, bo takie określenie używa zboczony, zwyrodniały nacjonalizm, używa biskup Chomyszyn, no to te cytaty, które przytaczał ojciec, jak najdobitniej świadczą, że tutaj najmniejszego kompromisu być nie może. Jeżeli, prawda, możemy się zastanawiać, czy postawa Bilczewskiego była słuszna, prawda, prawda, bo ruch legionów i tak dalej, to są, czy postać Piłsudskiego, to nie raczej, prawda, tutaj pod względem etycznym większych jakichś tu zastrzeżeń nie wywołuje. Wiemy oczywiście, prawda, tam to życie osobiste i te poszukiwania mogą być różne. Natomiast, prawda, tak jednoznacznie ideologia wypaczona, wyzuta z chrześcijaństwa, jaką jest ideologia nacjonalizmu w wydaniu Doncowa, w wydaniu też tych autorów dekalogu i innych dokumentów programowych jest nie do pogodzenia, prawda, w stopniu najmniejszym z chrześcijaństwem. Stąd też, no jest to też pytanie retoryczne. Jak patriota retoryczne i też to pytanie jest jak najbardziej aktualne obecnie, prawda, bo tematy patriotyzmu w tej chwili są bardzo ważne na Ukrainie w sytuacji, kiedy przeżywa kraj wielki kryzys, kiedy ingerują w sprawy państwa różne siły zewnętrzne, obce. Nie tylko strona rosyjska jest tutaj stroną rozgrywającą, ale wiemy, prawda, też, że i imperializm zachodni też, prawda, jest zjawiskiem, które jest znany i tak dalej. Więc, prawda, kiedy instrumentalizuje się kraj, kiedy, prawda, nie dochodzą do głosu osoby rozsądne, osoby myślące w kategoriach dobra wspólnego, rzuca się natomiast ideologia, która wycisza rozum, natomiast, prawda, która rozpędza emocje i która, prawda, puszcza osoby blędnym torem, żeby postępowała, prawda, wbrew wszelkim zasadom i moralności. Biskup Homyszyn tutaj ze zdziwieniem i z niesmakiem pisze o takim wypaczeniu, jakie jest hasło Ukraina ponad wszystko, prawda, bo tam w tym cytacie, który ojciec przetaczał, tam dalsza kontynuacja jest, prawda, że mówi, jak można, proszę państwa, przyjeżdżamy na Ukrainę, włączamy kanały telewizji ukraińskiej, jest to hasło, które się wyświetla w telewizorze na każdym programie, proszę państwa. Bezmyślnie. Tak, sytuacja wojny ponoć, że usprawiedliwia. Tak, że są jakieś wyższe racje i tak można to usprawiedliwić. Natomiast to zaklamanie, przed którym ostrzegał biskup Homyszyn, prawda, w tej chwili jest rzeczywistością. Więc to jest kolejny też wymiar tej profetycznej wymowy książki i słowa błogosławionego i tego stosowanego znaczenia, że nie jest to tylko, prawda, jakaś filozofia czy teologia oderwana od rzeczywistości, a to jest jak najbardziej w tej chwili, prawda, potrzebne, stosowane myślenie i pewna normalność, którą potrzebuje państwo ukraińskie.
No i także gdybyśmy przeczytali ten dekalog nacjonalisty autorstwa Łękawskiego, notabene wówczas studenta Wydziału Filozoficznego, jeśli dobrze pamiętam, z 1929 roku, to jeden z punktów 7 mówił, nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy, a później apelowałby nienawiścią oraz podstępem przyjmować wrogów narodu ukraińskiego i rozszerzenia siły, sławy, bogactwa, obszaru państwa ukraińskiego, nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców, więc to taki makiawelizm, jeszcze no, okrutny makiawelizm.
No, jak najbardziej trafne określenie.
Panie profesorze, mam też taki cytat z książki, bo to nie jest, pan profesor mówił lata 40, ale to nie są jedyne takie przestrzeżenia biskupa Homyszyna, który widział, w którym kierunku to zmierza, relatywizm etyczny szerzony wówczas na Ukrainie, ale także taki radykalizm antychrześcijański, który był szerzony również w kościele grekokatolickim. W 1933 roku napisał taką pracę Problem ukraiński, gdzie dokonuje analizy ówczesnego jemu społeczeństwa ukraińskiego. No i mówi tak, ów wadliwy, zatruty i szkodliwy nacjonalizm stał się u nas nową religią, podobnie jak materializm u bolszewików. Bardzo ciekawe porównanie. Nowa religia, tak podobnie tak jak materializm. Bolszewicy wiemy, że próbowali wyrzucić Boga, tak, żeby ubóstwić człowieka i to jeszcze takiego kosmopolitycznego. I dalej mówi, Ukraina nade wszystko to dogmat naszego nacjonalizmu. Sprawy wiary, kościoła i religii nie mają w ogóle znaczenia, albo ustąpiły na drugi plan, z łaski tolerowane jeszcze dla tradycji albo zwyczaju. Wszystko, co jest narodowe, uważa się za święte, cenne i konieczne, a sprawy wiary, kościoła i religii uważane są jako zbyteczne, nieproduktywne, zacofane. Stąd owa obcość, nieuprzejmość, niepopularność, a nawet wrogi stosunek do wszelkiej akcji, do wszystkiego, co tchnie duchem religijnym. Duchowieństwo ma u nas o tyle tylko znaczenie, o ile składa materialne ofiary na cele narodowe, zapędza naród w sieci działaczy narodowych, przede wszystkim podczas wyborów, i rzetelnie spełnia ich rozkazy. I dalej jeszcze o biskupach. Biskup powinien być również tylko służalcem wszelkich narodowych komitetów i słuchać ich rozkazów nawet w sprawach kościelnych. Prasa nacjonalistyczna albo też ulica to trybunały, które mają u nas już tradycyjne prawo sądzenia biskupów. Tak oceniał ten ukraiński nacjonalizm biskup Homyszyn, przestrzegając przed nim, mówiąc o duchu pogaństwa, że zaczyna on przybierać cechy ducha pogaństwa, a co gorsza, na tle nacjonalizmu ukraińskiego, to cytat, zjawiły się oznaki pewnego rodzaju satanizmu. A zatem to, o czym też mówią niektórzy, jakimś takim zbiorowym opętaniu na Wołyniu przy ludobójstwie tam dokonanym, no ten biskup już w 1933 roku również w tej pracy przestrzegał, więc takie proroctwo, które niestety w wielu momentach się wypełniło.
Tak, ta myśl narodowa biskupa Homyszyna zawarta w pracy Dwa Królestwa, no nie jest jakąś oryginalną. Oczywiście ten utwór o problem ukraiński, nie wiem, czy to jest list pasterski, czy to jest w postaci książki się ukazało. Zresztą, prawda, jeszcze dwie wersje od razu się ukazały. Była wersja ukraińska i po polsku zaraz w latach 30. to zostało przetłumaczone. Bardzo ważny głos, który był głosem dosadnym, ale głosem, prawda, adekwatnym w stosunku do zagrożenia, które się szerzyło na skalę niespotykaną. Radykalny nacjonalizm. Radykalny nacjonalizm przebierający najbardziej okrutne postacie. Na razie były to postacie ideologiczne. To trudno było być osobą, która potrafi czytać, żeby nie dostrzec w tym wszystkim, prawda, właśnie tego diabelstwa, które w pewnym momencie przerodziło się na piekło na ziemi. Więc stąd też jest pewnym takim pytaniem dla nas dość przykrym, które musimy sobie zadać. Dlaczego jest to ten głos wołającego na pustyni? Dlaczego to jest jeden głos? Dlaczego, prawda, Kościół grecko-katolicki, który miał tyle parafii, tyle duszpasterzy wśród tego narodu, dlaczego nie zareagował, nie powstrzymał, nie poczynił kroków, żeby, prawda, żeby to zło nie dalej nie kiełkowało. Wiemy natomiast zjawiska wręcz przeciwne, że wielu z duchownych kapłanów było czynnymi członkami OUN-u. Wspierało na wszelkie sposoby. No niestety, prawda, też mówiąc o arcybiskupie Szeptyckim, wiemy, że podejmował się dialogu z środowiskami nacjonalistycznymi, a w czasie okupacji niemieckiej w 1941 roku wręcz, prawda, stał się honorowym zwierzchnikiem rządu Bandery, Steczki, który został w sposób tragikomiczny powołany we Lwowie za czasów okupacji. Tragikomiczny z racji na to, że, prawda, tuż zaraz po tej operetkowej scenie został rozpędzony przez Niemców, natomiast liderzy tegoż rządu zostali zaaresztowani. Więc firmuje się szatą biskupią, prawda, powagą Kościoła pewne rzeczy, od których Kościół powinien być, prawda, jak najdalej, które muszą być napiętnowane i potępione. Więc jest to wciąż ta sama refleksja, prawda? trudna historia Kościoła grecko-katolickiego, trudna sytuacja społeczna, w której duchowni musieli pełnić funkcje elit narodowych. I te wypaczenie i te, prawda, takie dysproporcje, które nastąpiły, które nie miały prawa miejsca na istnienie w czasach tych trudnych zderzenia ideologicznego. Wiemy, że, prawda, czasy trudne, które w dniu dzisiejszym przeżywamy, prawda, jest starcie ideologiczne. Jest, prawda, ideologia liberalno masońska, która, prawda, zmierza, prawda, w sposób bezkompromisowy do zniszczenia Kościoła, i Kościół musi być, prawda, też środowiskiem bardzo określonym, bardzo wyrazistym i z pewnymi siłami, w żaden sposób nie zawierającym kompromisów.
Episkopat Ukrainy podziękował za tę książkę, tak? Kościoła rzymskiego.
Dostaliśmy bardzo piękny list podpisany przez księdza arcybiskupa Mokrzyckiego w imieniu Episkopatu Ukrainy. List jest skierowany do jego magnificencji księdza rektora profesora Antoniego Dębińskiego, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magnificencję prosił mnie o to, żebym ja też w miarę możliwości zapoznawał z treścią tego listu szersze grono zainteresowanych. Pozwólcie Państwo może, że przytoczę tutaj kilka zdań z tego listu. Magnificencje przywilebny księże rektorze, w imieniu Konferencji Episkopatu Ukrainy pragnę wyrazić wdzięczność Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II za wydanie pamiętników błogosławionego Grzegorza Homeszyna, grecko-katolickiego biskupa Stanisławowskiego pod tytułem Dwa Królestwa. Książka się ukazała w serii Biblioteka Ukrainikum Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum. Ukazanie się tej książki stało się ważnym wydarzeniem w życiu religijnym na Ukrainie. Katolicy obu tradycji chrześcijańskich zapoznali się z tym niezwykłym tekstem błogosławionego męczennika, który, będąc gorącym patriotą Ukrainy, występował jako rzecznik pojednania polsko-ukraińskiego. Przestrzegał on swych wiernych przed radykalizmem i herezją nacjonalizmu. Brzmi to bardzo aktualnie w tym roku, kiedy nasze narody zbliżyły się do bliższego poznania swej trudnej historii. Przestroga dosłownie powtarza słowa prymasa Polski sprzed kilku dni, nawołującego wiernych do miłości i stronienia się od nacjonalistycznej ideologii. Głos ukraińskiego biskupa z kartek wydanej książki wpisuje się w symfonię nauki chrześcijańskiej, której wydźwięk jest szczególny w tym nadzwyczajnym roku jubileuszu miłosierdzia. Proszę Państwa, także to są niektóre cytaty z listu, który został skierowany przez księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w imieniu Konferencji Episkopatu Ukrainy. Natomiast inny list, który Państwu już przytaczałem i pokazywałem, podpisany przez metropolity Wolodymyra Wojtyszyna, Iwano-Frankowskiego ordynariusza, jest to list haniebny, który degraduje księdza Pelechatego z stanowiska redaktora naczelnego pisma, które nienagannie redagował przez 26 lat za sianie, prawda, zamętu w kościele i za właśnie wydanie.
Czy tamte powody są wymienione w tym liście?
Są podane tak, ogólne sformułowanie, prawda? Są ogólne sformułowanie dotyczące właśnie dotyczące siania za mieszanie i jakieś enigmatyczne też zarzuty dotyczące, prawda, a właśnie tutaj mam przed sobą, muszę, prawda, tutaj na bieżąco tłumaczyć z ukraińskiego. Wychodząc z tego, że wydawnictwo to wywołało negatywny rezonans zarówno w społeczeństwie, jak i wśród duchowieństwa całego naszego Kościoła. Mhm. Negatywny rezonans zarówno w społeczeństwie, jak i wśród duchowieństwa całego naszego Kościoła. Proszę Państwa, to są cytaty dwóch hierarchów. Dwa królestwa. Dwie logiki. Które doprowadziło do zarzutów w kierunku arcybiskupa i metropolity Iwano-Frankowskiego oraz Iwano-Frankowskiej archidiecezji ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w ogóle. Czyli, prawda, tutaj jakieś zarzuty, jakaś hańba, prawda, zeszła na cały kościół, całą diecezję. A poza tym, prawda, tutaj kolejne zdanie jest o tym, że na podstawie jakichś tam przypisów kościelnych rozpocząć przedsądowe dochodzenie z racji na to, że zostało naruszone dobro archidiecezji. Jest kolejne tam to pismo.
Czyli, czyli jak rozumiem, tą publikacją zapisków błogosławionego postulator procesu beatyfikacyjnego, bo mówimy o księdzu Ichorze Pełechy, tak, który był postulatorem procesu biskupa Grzegorza Homeszyna. Wydanie jego zapisków teraz powoduje, że zostaje on zniesiony z funkcji dyrektora wydawnictwa i tego pisma założonego zresztą przez biskupa Homeszyna Nowa Zoria, tak?
Tak, dokładnie.
Biskup Grzegorz Homeszyn, panie profesorze, to na koniec, do końca pozostał wiernym Kościołowi katolickiemu. Co ciekawe, to był biskup, który był szykanowany zarówno przez nacjonalistów ukraińskich, aresztowany przez gestapo, osadzony przez sowieckich najeźdźców, umarł śmiercią męczeńską w kazamatach NKWD w 1945 roku. I święty Jan Paweł II, będąc na pamiętnej pielgrzymce w Ukrainie w 2001 roku, wyniósł go do godności błogosławionego jako męczennika za wiarę. Czy to pewnie też pytanie retoryczne może, ale takie, które powinno wybrzmieć, czy raczej warto czytać pisma kogoś takiego niż Stepana Bandery, również w kościele?
Jest to pytanie retoryczne, ale pytanie jak najbardziej zasadne. Przypomnijmy sobie chociażby, że współbrat ojców obrządku grecko-katolickiego, redemptorysta, arcybiskup Lwowa, Ihor Woźniak, w swoim orędziu do narodu przemawiał, że Stepan Bandera jest skarbem narodu. Jest to znany list, który ma, prawda, wszystkie cechy, prawda, słowa pasterskiego. Nie jest to coś, co mu się wymknęło, czy coś, co zostało niedopilnowane, tylko, prawda, mieściło się to na stronie oficjalnej biskupa. Zresztą Roman Szuchewicz, też odpowiedzialny bezpośrednio oprawca za ludobójstwo, był wynoszony przez arcybiskupa Woźniaka jako autorytet narodowy. Jak wspominałem, też organizacje nacjonalistów ukraińskich przez byłego zwierzchnika kościoła grecko-katolickiego w telegramie gratulacyjnym skierowanym do zebrania nacjonalistów ukraińskich, które się odbywało w latach 2000, jest przedstawiane, ja dosłownie prawie że zacytuję, że organizacja ukraińskich nacjonalistów nie jest tylko historią, jest to dzień dzisiejszy i jest to przyszłość narodu ukraińskiego. Jest to wzorzec moralny, na którym powinno wychowywać się pokolenie Ukraińców. Więc to jest słowo byłego zwierzchnika kościoła grecko-katolickiego, kardynała kościoła rzymskiego. Na stronie seminarium grecko-katolickiego we Lwowie rok wiary rozpoczynał się. Rok wiary, który był obchodzony w całym kościele katolickim, rozpoczynał się artykułem Stepan Bandera o potrzebie wiary. O potrzebie wiary. Czyli, prawda, mamy do czynienia w tej chwili, prawda, ze środowiskiem, które jest w sensie teologicznym, w sensie moralnym, w sensie, jest to inne królestwo. Jest to coś zupełnie inny świat niż...
Czyli na stronie seminarium grekokatolickiego, tak? Było, jak Stepan Bandera postrzegał wiarę, a czy coś było błogosławionego biskupa Homeszyna?
Jest to postać zupełnie nieznana, tak jak ja powiedziałem, prawda? W tym roku Kościół grekokatolicki obchodzi wiele znakomitych dat, między innymi 125. rocznica urodzin metropolity Slipija, którego nazywają patriarchą bezprawnie. Jest rocznica kanonizacji świętego Jozafata 150. Inne rocznice obchodzi Kościół grecko-katolicki według dokumentów, które zostały uchwalone. Natomiast 150. rocznica urodzin biskupa Homeszyna została zupełnie przeoczona. Sejm Polski podjął uchwałę w sprawie biskupa Homeszyna jako proroka Ukrainy. Natomiast żaden organ władzy na Ukrainie, w tym też i Stanisławowie, obecnym Iwano-Frankiwsku, gdzie rządzi neobanderowska Partia Swoboda, prawda, ten fakt nie dostrzegł. Oczywiście parlament Ukrainy, który podejmuje inne uchwały, które czci innych bohaterów, więc to jest postać, która nie ma prawa zaistnieć w tej konfiguracji sił politycznych i w kondycji Kościoła grecko-katolickiego, jaka teraz jest, przynajmniej na szczeblu oficjalnym, żeby być dostrzeżoną. To jest specjalnie przemilczana postać, stąd też, proszę Państwa, no tak zawzięte ataki były, bo chcę powiedzieć, że te fakty, które przytaczałem, które się rozpoczęły od tej zadymy na auli w kurii metropolitalnej, dalej się rozwijały w oligarchicznych kanałach telewizji ukraińskiej. Pojawił się filmik, w którym książka Dwa Królestwa była postawiona obok innych książek, które zaburzały spokój. Między innymi filmik przedstawia po kolei jakieś pornograficzne wydawnictwo Madonny piosenkarki, które burzyło obyczaje i wywołało, prawda, jakoś reakcję negatywną. Słynne szatańskie wersety Salmana Rushdiego.
I obok tego książka błogosławionego
tak,
biskupa.
Jest to filmik w YouTubie, możecie Państwo, prawda, obejrzeć. Więc jest sojusz bardzo w tej chwili dostrzegalny hierarchii kościelnej, ideologii banderowskiej i oligarchatu w postaci tych klanów oligarchicznych, które rządzą na Ukrainie. Więc takie filmiki karygodne. I oczywiście, proszę Państwa, pojawia się, możecie Państwo wszyscy obejrzeć, jest to filmik, który jest dostępny w YouTubie. I oczywiście na książce pojawia się w pewnym momencie, prawda, pieczątka fake i wniosek się wyciąga, że jest to książka sponsorowana przez Putina, że jest to część wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie. Proszę Państwa, w takich kategoriach się obracamy.
Czyli to, co Państwo wydali na kulu, jest w ten sposób określane?
Znaczy tak, pierwsza wersja, że są to zakusy służb specjalnych polskich. Druga wersja, prawda, według kanału ICTV, należący do zięcia prezydenta Kuczmy, pana Pińczuka, oligarchy, jest to fake, który został przygotowany przez służby rosyjskie. Takżeśmy tak znaleźliśmy się w ośrodku takich, prawda, zawirowań.
Tak, bardzo trudny temat, proszę Państwa, taki powiedziałbym, no, bolesny z racji całego tego zagmatwania, z którym mamy do czynienia, ale ta książka ukaże się już wkrótce w języku polskim i każdy z Państwa będzie mógł tę książkę przeczytać. Czy ukaże się pod takim samym tytułem?
Tak, będzie oczywiście Dwa Królestwa, Grzegorz Homeszyn, ukaże się w jednym z katolickich wydawnictw, mający bardzo dobry kolportaż, ukaże się wielotysięcznym nakładem, także w każdej księgarni liczymy na to, że będzie książka książka dostępna i wszyscy Państwo będziecie mogli się zapoznać i przybliżyć sobie tą znakomitą postać biskupa Chomyszyna. Skoro jestem przy słowie, prawda, skoro prawda, taki w tej chwili taka chwila doniosła, patetyczna wręcz nastała, przedsmak wydanie książki biskupa Chomyszyna w języku polskim. Jest to, prawda, swego rodzaju monument, jest to, prawda, swego rodzaju hołd wdzięczności społeczeństwa polskiego, wielkiemu patriocie Ukrainy. Ja bym chciał też do Państwa się zwrócić z prośbą. Wszystkim nam leży na sercu pojednanie polsko-ukraińskie. Wszystkim nam leży na sercu prawda, więc musimy dawać świadectwo tej prawdzie i tworzyć to pojednanie. Mi się wydaje, że czas najwyższy, żeby ta postać biskupa Chomyszyna została, prawda, jak najbardziej rozpropagowana w społeczeństwie polskim. Że, prawda, obiekty, które powstają, prawda, nazewnictwo i tak dalej, żeby nawiązywało do tej postaci. Potrzebujemy, zresztą ojcowie tutaj, ojciec dyrektor zwraca na to uwagę, prawda, żeby dostrzegać sprawiedliwych. Macie ojcowie kaplicę poświęcono sprawiedliwym. Więc nie przeoczmy tą postać sprawiedliwego Ukraińca. Niech się pojawią na naszych ulicach ronda imienia biskupa Chomyszyna. Niech się pojawią ulice imienia biskupa Chomyszyna. Niech powstaną postumenty, prawda? Jest to wielka postać, która przestrzegała przez zbrodnię, która potępiła zbrodnię i która może być ikoną pojednania polsko-ukraińskiego.
Odbieramy telefony, a jako pierwszy dodzwonił się już ojciec dyrektor. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, ojcze.
Szczęść Boże.
Nie wiem, czy nas słychać.
Słychać bardzo, jedziemy, bardzo dobrze.
Jesteśmy w tej chwili w drodze z Wilna na Kaszubach kanadyjskich. Jesteśmy po pięknej uroczystości Bożego Miłosierdzia. Przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Dużo księży, księża, różni księża, ale przeważnie zakony, księża oblaci, to jest ich sanktuarium, księża chrystusowcy, księża palotyni, no i redemptorystów czterech. Jedziemy teraz, my, ojciec dyrektor Radia Maryja w Ameryce, w USA, Zbigniew Pieńkos, ojciec Grzegorz Moj i mówiąc te słowa, ojciec Tadeusz Rydzyk, ojciec Jacek Cydzik jedzie z pielgrzymami, z rodziną Radia Maryja z Toronto autobusem. Dlaczego o tym też wspomniałem? Tu przyjechali Kaszubi, przyjechali z całym swoim dobytkiem. Mieli konie, krowy, tam z księdzem. Ksiądz pochodził z Wilna, oni z Kaszub i nazwali tam w lasach, stworzyli swoje wioski, osady. Niewielu ludzi jest, ale przywieźli obraz Matki Bożej Częstochowskiej, bo jesteśmy Polakami i właśnie wybudowali kościół tak na górze. Pan jest z miłosierny, tam jest od 20 lat. Do czego zmierzam? Tu widać, jak Chrystus przemienia człowieka. To, co właśnie pan profesor mówi, ten błogosławiony biskup, patriota ukraiński, ale nie taki, który powiedziałbym, zachowywał się wbrew przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Właśnie patriotyzm, ale w miłości. Miłość jest ordo caritatis, porządek w miłości. Miłość własnej ojczyzny, własnej rodziny, miłość innych. Jest różnica między miłością własnych dzieci, własnej rodziny, a rodziny sąsiadów na przykład. Ale i tu jest miłość, i tu jest. Są różne stopnie miłości, różne barwy miłości, powiedziałbym, ale to jest miłość. I dziękujemy panu profesorowi, że o tym mówi, bo tylko miłość wszystko potrafi zwyciężyć, ale miłość w prawdzie, a prawda w miłości. Dobrze, że pan profesor jest, bardzo dziękujemy. Jedziemy właśnie samochodem i od samego tego sanktuarium włączył ojciec Zbigniew przez internet w samochodzie, słuchamy i budujemy się. Bardzo dziękujemy za to, za ten wartościowy wykład i myślę, i rozmowy. Ale no, my musimy się uczyć tej miłości. Mimo ciężkich różnych przeżyć, tragedii, straszne ta tragedia była, ale nie możemy nazywać mordów, że to była konieczność tych rzezi. Trzeba z tym skończyć. Jan Paweł II był na Ukrainie po to, on chciał budować pokój, w pokoju budować przyszłość, w przebaczeniu sobie nawzajem, ale nie w wykorzystywaniu siebie nawzajem. To jest to właśnie i tylko miłość. Właśnie jutro święto miłosierdzia. My już byliśmy na tej pielgrzymce miłosierdzia. Tutaj, tu Polaków było bardzo dużo, była przepiękna modlitwa. Słuchajcie, ja jestem tak radosny, tak napełniony, gdy widziałem, gdy przeżywałem tę Eucharystię, modlitwę, różaniec przedtem, bo później koronka z wszystkimi obecnymi Polakami, mówię, Polacy mogą bardzo dużo dobrego zrobić, ale Polacy, którzy są z Chrystusem i o to chodzi, żebyśmy wszystkich do Chrystusa prowadzili. Miłości też. I tego życzę. Naprawdę pozdrawiam bardzo serdecznie od wszystkich nas tutaj. Jeszcze raz dziękujemy, a wszystkim mówię, tym, którzy nas słyszą, mówcie jedni drugim, że jest Radio Maryja, że jest Telewizja Trwam i niech Polacy, którzy wyjechali z Polski, czy są w Polsce pogubieni, niech korzystają właśnie z wybitnych prelegentów, wybitnych ludzi, tak jak dzisiaj pan profesor i ludzi, którzy nie tylko mówią prawdę, ale mają odwagę. Do tego trzeba odwagi, bo za to można ponosić konsekwencje, panie profesorze. Gdyby panu za to dokuczali, to niech nam pan też o tym powie. Ale gratuluję, bardzo gratulujemy, że pan ma odwagę mówić. Bardzo serdecznie. I tylko w dialogu dojdziemy do porozumienia. Tylko w dialogu. Wrzodów, ran się nie przyklepuje, tylko się leczy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. To ojciec Tadeusz Rydzyk, ojciec dyrektor. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi też za tą uwagę ostatnio na temat wsparcia, bo ta odwaga jest, jak się czuje, wsparcie. Ta odwaga, nie zawsze się jest tym odważnym. Można powiedzieć, że po pewnych doświadczeniach, po pewnych przeżyciach, jak się pewne rzeczy już zabliźniły, jak się rzeczy pewne już, prawda, od pewnych spraw się zdystansowało, no to się spokojniej rozmawia. Natomiast były różne chwile i ja i moja rodzina przeżywaliśmy różne chwile. To skoncentrowane zło, które było skierowane na nas jako wydawców tego dokumentu, było dość odczuwalne. Ale ja się cieszę, że też przez to cierpienie osiąga się. Pan Bóg jakoś prowadzi do tych rezultatów budujących. To, że w tej chwili mamy uchwałę sejmową, że Sejm Rzeczypospolitej jako organ reprezentujący naród jednogłośnie, żadnego głosu sprzeciw, żadnego głosu wstrzymującego się. Wszyscy dostrzegli postać biskupa Homyszyna, dali przykład, prawda. Jest to fakt przemilczany. Oczywiście żadne cerkiewne pismo na Ukrainie, żaden portal związany z cerkwią grecko-katolicką na to nie zwrócił uwagę. Ale dało się świadectwo. Mi się wydaje, że też wspólnymi siłami, dzięki Radio Maryja, dzięki, prawda, mediom katolickim, które chcą służyć prawdzie, bo proszę Państwa, nie wszystkie media katolickie też tą propozycję, żeby biskupa Homyszyna przybliżyć społeczeństwu polskiemu, się odezwały, bo są, prawda, też media, które bardziej sobie spokój cenią niż dawanie świadectwo prawdzie. Rozmawialiśmy z ojcem dyrektorem jakiś czas temu na temat sprawiedliwych, no, na temat tej kaplicy, którą ojcowie tutaj urządzacie i podkreślacie, tych świadectwa tych wielkich bohaterów, którzy narażając życie ratowali czy Żydów, czy ratowali, prawda, sprawiedliwi Ukraińcy, Polaków, którzy byli narażeni na ludobójstwo. Mi się wydaje, że wśród tych postaci, które powinny być czczone w tej kaplicy, powinna się znaleźć też podobizna i ikona biskupa Homeszyna. I byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby tutaj w siedzibie Radia Maryja w sanktuarium prowadzonym przez ojców taka postać też była wyeksponowana. A kto wie, może by też w swym czasie ojcowie jako redemptoryści z tym obrazem byście przyjechali do Lwowa i do swoich współbraci redemptorystów na Świętym Jurze w katedrze grecko-katolickiej przekazali też taki obraz, żeby i tam oświecał i tam przemawiał do sumień i kształtował naszą rodzinę katolicką. Różnych obrządków, ale jednego ducha katolickiego.
Bardzo dziękuję. 22:54 655 2355 to numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i słuchacze z zagranicy mogą wybierać jeden z dwóch numerów 4856 655 23 33 oraz 655 23 66. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja się mogę dołączyć do rozmowy z panem profesorem?
Tak, jest pani na antenie. Kto mówi, skąd telefon?
Telefon z daleka. Telefon z Skandynawii.
Prosimy, słuchamy.
Ja mogę już?
Tak, że jest pani na antenie, tam wszystko można w pobliżu wyłączyć i przez słuchawkę, czy tak jak pani odbiera radio, możemy rozmawiać.
Dobrze, dobrze, bo ja mam takie małe pytanie i w nawiązaniu do tej bardzo ciekawej zresztą rozmowy z panem profesorem. Nie ukrywam, że książki nie czytałam, w związku z tym boję się tutaj wypowiadać w temacie stricte tekstowym, ale temat jest bardzo ciekawy i śledząc to, co się dzieje od strony politycznej i od strony Kościoła, nie ukrywam, że wciągnął mnie i program w telewizji Trwam i to, co usłyszeliśmy teraz wieczorem. I mam do pana profesora pytanie.
Tak.
Słyszymy panią, prosimy.
Tak,
więc, bo ja tutaj mam takie pytanie, powiedziałabym, historyczne. Wiemy, że istnieje w historii naszej stwierdzenie gente rutenus nazione polonus. I tu ten związek Ukrainy, a w zasadzie to, ta nazwa Ukraina to nie jest aż tak starożytna nazwa. Mamy ją od wieków w nieco innej formie językowej, mianowicie Rutenia, czyli Ruś Czerwona. No i te związki nasze z tym obszarem warto by tu przypomnieć. Rok mamy też taki dosyć dominikański, że gościli tam przecież nasi dominikanie w tym okresie. I tutaj była mowa o świętym Augustynie, to chyba też można powiązać z działalnością dominikanów, a z tego co wiem, w Lwowie stoi kościół podominikański, który jest jeśli w rękach kościoła grekokatolickiego. No i tam na szczycie stoi wielki polski dominikanin Jacek Odrowąż, który prawdopodobnie chyba był tym patronem polsko-wschodnich powiązań. Więc to taka dygresja moja skromna tutaj w tej rozmowie na temat błogosławionego Grzegorza Homeszyna, który kto wie, czy nie czerpał z tych dominikańskich wzorców.
Dziękuję bardzo.
Pokojowej działalności. Ale chciałabym właśnie zapytać pana profesora, czy ta postać Jacka jest też tu gdzieś, krąży nad głowami tej całej tematyki.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
Również panie dziękuję za osadzenie w głębszej historii tych spraw, o których rozmawiamy. Rzeczywiście historia katolicyzmu na Rusi, katolicyzmu łacińskiego jest dość dawna. Uważa się, że arcybiskupstwo halickie zostało powołane przez przez Władysława Opolczyka w 1375 roku. I oczywiście początki katolicyzmu łacińskiego są nierozerwalnie związane z działalnością zakonu i zakon dominikański tutaj odegrał rolę decydującą. Święty Jacek Odrowąż, o którym pani wspomniała pięknie, jest związany bezpośrednio też ze stolicą Rusi. Ponoć, że jak legenda donosi, w 1240 roku uciekał z Kijowa, który został najechany przez Tatarów, niosąc monstrancję z Panem Jezusem i alabastrową figurę Najświętszej Panny Marii. Więc ta symbolika, zresztą i utrwalony w ten sposób święty Jacek jest na kościele podominikańskim, właśnie podominikańskim, bo nie dominikańskim. Jest to jeden z wielu kościołów, które zostały zabrane Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Także rola i znaczenie Dominikanów, którzy zresztą mieli osobną prowincję ruską, którzy się czuli bardzo zżyci z prowincją ruską, byli zresztą inną prowincją niż prowincja polska, była prowincja polska i prowincja ruska, mieli swój, można powiedzieć, taki regionalny patriotyzm i ten kościół na Rusi w znacznej mierze podkreślali odrębność jego w stosunku do kościoła polskiego. Nawet były takie debaty wśród Dominikanów, którzy się kłócili o to, że święty Jacek Odrowąż jest patronem ruskim, a nie polskim. Jest patronem kościoła na Rusi, prowincji ruskiej. Więc prawda, no, jest to ważna uwaga z racji na to, że podkreśla swojskość i autochtonizm kościoła katolickiego na Rusi, bo dość często bytują też takie stereotypy na temat tego, że no jest kościół ruski, kościół polski. Jest kościół polski, jak teraz, prawda, też zwolennicy ideologii nacjonalistycznej cały czas używają określeń okupacja polska, prawda, czyli istnienie II Rzeczypospolitej na terenach wschodnich było aktem okupacji i to jest oficjalna ideologia, to jest oficjalna wykładnia, która jest szerzona w podręcznikach, czyli, prawda, podobne podejście w edukacji litewskiej, ukraińskiej, prawdopodobnie białoruskiej i tak dalej, więc jest ta nienawiść, jest ta, prawda, wrogość i jest to zaprzeczenie historii. Z innej strony my widzimy, że są to ziemie, które rozwijały się harmonijnie. Ziemie, które ubogacały się. Obok tradycji greckiej, ruskiej, rozwijała się tradycja łacińska, która była też swojską miejscą, tradycja ormiańska, prawda? Kościół, fenomen kościoła w trzech obrządkach jest to coś niespotykane na skalę całego świata, prawda? Miasto Lwów, jedyne miasto na świecie, w obrębie którego rezydowało aż trzech katolickich arcybiskupów, dwóch metropolitów różnych obrządków. Więc jest to fenomen, prawda, niestety fenomen, o którym się nie wspomina, który mało funkcjonuje w świadomości, natomiast plytki i jakżeż, prawda, destrukcyjny nacjonalizm jest, ma w tej chwili zapotrzebowanie. No jest to krótka droga i droga donikąd. No i taki fenomen, o którym pani wspomniała, gente rutenus nationi polonus, jest to odzwierciedlenie rzeczywistości, która miała miejsce w swym czasie, czy mówimy o narodzie politycznym, na który się składali przedstawiciele różnych grup etnicznych, różnego pochodzenia, bo jest, prawda, gente rutenus nationi polonus, gente armenus nationi polonus i tak dalej. Czyli, prawda, i pochodzenie ruskiego, i pochodzenie ormiańskiego i tak dalej, i cała historia Rzeczypospolitej I obfituje w tego rodzaju przykłady. Wspominana dzisiaj postać prześwietnego hierarchy arcybiskupa Teodorowicza jest przykładem, prawda, właśnie takiego Polaka pochodzenia ormiańskiego. No, w sytuacji biskupa Homeszyna nie możemy mówić o gente rutenus nationi polonus, bo był to gente rutenus nationi ukrainus, prawda, czyli świadomy Ukrainiec, który absolutnie swoją historię swego ludu, narodu nie przeciwstawiał Polsce, a wręcz podkreślał, że łączność w katolicyzmie, katolicyzm to jest to spoiwo, które nierozerwalnie powinno złączyć naród ukraiński i naród polski i przed tymi narodami stoi wielkie zadanie cywilizacyjne, ale jako katolików. I to jest najważniejsza rzecz. A wytykał oczywiście, prawda, gromił nie szczędząc nacjonalizm ukraiński i wytykał, prawda, wszystkie błędy, zaniedbania i przewinienia w stronie Polski.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można będzie się włączyć?
Tak, już pan się włączył. Jest pan na antenie. Kto mówi, skąd telefon?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wspaniała audycja. Chciałbym tylko krótko zabrać głos. Przede wszystkim podziękowanie panu profesorowi za jego odważną misję. Ośmielam się powiedzieć, że być może jest to misja historyczna. Moje pytanie jest następujące. Czy na tej konferencji, na której się pojawił jedynie postulator biskupa Homszyna, mogli być przedstawiciele polskiego kościoła greko-katolickiego, a jeżeli nie byli, to dlaczego? Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję przede wszystkim za dobre słowo. Był jeden z przedstawicieli kościoła grecko-katolickiego w Polsce, który uważnie słuchał. Jest to jeden z badaczy zajmujący się historią kościoła grecko-katolickiego, wykładowca na uczelni, więc też zabierał głos w dyskusji. Natomiast jakichś przedstawicieli funkcyjnych związanych z reprezentowaniem pewnych środowisk grecko-katolickich nie było i wcale nie liczyłem na ich obecność, a nawet się cieszyłem, że nie było osób, które według mojego rozpoznania są dalekie od wzorców, które krzewił biskup Homyszyn. Wiemy, że niestety wiele środowisk związanych z kościołem grecko-katolickim w Polsce naznaczone są wpływem nacjonalizmu dość radykalnego i agresywnego. Sam niejednokrotnie doświadczałem tego rodzaju agresji, więc się cieszyłem z tej sytuacji, jaka jest, dlatego że przeżyłem już niejedną prowokację, a tak dostojna uroczystość, chciałbym, żeby się odbyła w spokoju i tak też to się odbyło. A ksiądz dziekan Wydziału Teologii Grecko-Katolickiej z Preszowa na Słowacji wraz ze gremium księży grecko-katolickich ze Słowacji doskonale wypełnili tą lukę, gdy chodzi o przedstawicieli Kościoła Wschodniego. W pięknej harmonii odbyło się nabożeństwo, msza święta rzymskokatolicka w koncelebrze księży greko-katolików, modlitwa do Matki Boskiej w dniu jej zwiastowania w rycie grecko-katolickim w języku słowackim, której asystował biskup rzymsko-katolicki, więc mieliśmy harmonię taką, jaką możemy osiągnąć w tej sytuacji, która może być cichym wzorcem dla tych, którzy jeszcze znajdują się w niewoli herezji nacjonalizmu.
Proszę, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem podziękować, jestem Piotr, dzwonię z Sanoka, więc tutaj Podkarpacie, tematyka konfliktu narastających nacjonalizmów jest nam znana. I chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi i ojcu Ichorowi, który był postulatorem i wydawcą książki. Naprawdę chylę czoło i takim ludziom naprawdę należy się, nie przesadzę, ale cześć, dlatego że działacie państwo na rzecz prawdy. Prawdy, która nas wyzwoli. Dziękuję za obszerny rys historyczny. Dziękuję za szczere słowa, a jednocześnie tak jestem ciekawy troszeczkę tutaj życiorysu też księdza Szeptyckiego, który nie wiem, czy jest już na ołtarzach, czy nie wiem, że był jakiś proces uruchomiony, bo przecież są ogólnie dostępne zdjęcia, kiedy on z oddziałami ma zdjęcie niemieckimi i nie tylko. Są takie przykłady, więc czy to się akurat jest zgodne tutaj od strony formalnej z tym procesem beatyfikacyjnym? Druga sprawa, poruszył pan, panie profesorze, bardzo jestem panu wdzięczny, temat przy Petlurze o masonerii, że był przedstawicielem. Wiemy, że wielki wpływ masoneria miała wpływ na tworzenie się ukraińskiego państwa niepodległego i wiem, że i teraz ma wielki wpływ. Nie trzeba być naprawdę wielkim analitykiem, jak żeby dostrzec ten wpływ i gry tutaj różnych interesów. Jestem pod wrażeniem, że państwo znosicie te ataki i jednocześnie dziwię się, że przepraszam, może nie dostrzegam tutaj wszystkich działań, ale powinniśmy jednak jako Kościół, jako wspólnota, jako Kościół katolicki i hierarchowie powinni jednak bardziej pomagać tym wszystkim, którzy usiłują do tej prawdy dążyć. Dziękuję bardzo, jeszcze raz pozdrawiam i życzę wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Piotrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże i dziękuję też panu za dobre słowo, bo to są ważne słowa poparcia. Ważne też po tych doświadczeniach i po tych rozterkach, po tych też dyskusjach, które przeżywałem i w rodzinie, a czy jest to potrzebne, a czy po co, a my się narażamy, a tak jakoś się nie myślę o tym, czy w pewnym momencie rzeczywiście może tutaj też i taki hazard historyka z jednej strony, prawda, jest to ważny dokument, który im bardziej poznajesz, prawda, przeradza się ten hazard w świadomość, że jest inna odsłona, prawda, inna odsłona tego, z czym się ma do czynienia przez pewien czas. Wiemy, pan bardzo ważną rzecz powiedział, że powinniśmy jako Kościół wykazywać solidarność, prawda? Tej solidarności nie wykazujemy, absolutnie, proszę państwa. Nie solidaryzujemy się z Kościołem cierpiącym, z Kościołem represjonowanym, a takim Kościołem, prawda, dyskryminowanym jest chociażby Kościół Lwowski, o czym ksiądz arcybiskup Mokrzycki, jako głos wolującego na pustyni, prawda, bez przerwy o tym mówi, prawda? I zero, nie słyszałem żadnego razu, żeby episkopat polski w jakikolwiek sposób się ustosunkował do tego. Za kilka dni będzie rocznica, jak 9 maja w zeszłym roku ksiądz arcybiskup wygłosił słowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim związane z 25. rocznicą odrodzenia archidiecezji lwowskiej. Słowo zatytułowane 25 lat wolności, demokracji i dyskryminacji. Przytacza, prawda, rażące słowa świadczące, prawda, o tym, że Kościół jest dyskryminowany. Hierarcha, osoba bardzo bliska do świętego Jana Pawła II, prawda, wola, mówi, prawda, z mównicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czy ktoś z biskupów zwrócił na to uwagę? Czy ktoś z dyplomatów polskich? Konsulat mamy we Lwowie, prawda, największy na świecie. Mamy, prawda, dyplomację polską, która tworzy to pojednanie polsko-ukraińskie, strategiczne i tak dalej. I przeocza takie drobne rzeczy. Więc, prawda, solidarności tej za mało i nie ma po prostu, proszę państwa. Więc tam, gdzie czczący święty spokój, prawda, hierarchowie nie zabierają głos, no to jednak, prawda, lud Boży też ma coś do powiedzenia. Państwo tworzycie olbrzymią rodzinę Radia Maryja. Dlaczego te tematy nie regularnie się nie pojawiają? Dlaczego, prawda, pamiętamy o różnych przejawach dyskryminacji Kościoła. Ten Kościół lwowski pozostaje jakoś poza naszą uwagą. Proszę państwa, za najgorszych czasów stalinizmu Kościół we Lwowie miał tylko dwie świątynie, bo wszystkie z 36 zabrane zostały. W tej chwili po 26 latach demokracji Kościół we Lwowie ma dwie świątynie, tak jak było za Stalina. Żadna nie została zwrócona. punktem honoru jest nie oddać kościoły, proszę państwa. Jest zawziętość wielka. Więc jeżeli, poproszę państwa, będziemy przymykać oczy na te i inne rzeczy, no to w takim razie nasz katolicyzm będzie miał dość płytki wymiar. Dlatego, że solidarność. Ważna jest modlitwa, ważne jest, prawda, wsparcie materialne, ale jest ważna i solidarność, żeby, prawda, poczuć to wsparcie. To, co ojciec dyrektor powiedział, prawda, też, co mnie podbudowało, że się nie jest sam, prawda, że jest, mimo że się wzięło na siebie, prawda, ja pewną odpowiedzialność, ale się jest częścią pewnej wspólnoty i to krzepi. Także z tym się bardzo państwu polecam, a w szczególności z ojcem dziękuję też panu za dostrzeżenie postaci księdza Polechatego. Jest to bardzo ważna postać, proszę państwa, bardzo bezprawnie skrzywdzona, krzywdy nie ustają, są różne rodzaje, prawda, nagabywania, są różne rodzaje prześladowania, inne rzeczy, o których wiem, proszę państwa, może o których nie wypada w tej chwili jeszcze mówić, natomiast jest to osoba poddawana ciężkim próbom. Była interpelacja poselska w sprawie, jak nie jak, jest to wydanie książki w Polsce, za którą ponosi się konsekwencje, konkretne osoby ponoszą konsekwencje. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych nic się nie dzieje. Prawda? Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na interpelację poselską stwierdziło, że wszystko się mieści w pewnych standardach. Więc proszę państwa, nie odpuśćmy losu tej osoby. Jest to osoba ogromnie zasłużona, ogromnie mająca, ogromnie odważna. Ojciec dwojga dzieci, prawda? Ojciec rodziny. Więc, który celowo jest niszczony, proszę państwa, który jest szykanowany, więc pamiętajmy o tej osobie w modlitwach i w różnych innych akcjach pamięci. Dawajmy świadectwo naszej katolickiej solidarności i tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, bądźmy kościołem obu płuc. Ja się dziwię, prawda, że współbracia w kościele grecko-katolickim w Polsce tutaj nie dostrzegli, prawda, cierpienia współbrata, natomiast nie jest to osoba obca, proszę państwa. Dajmy to świadectwo, jakie dawał biskup Homyszyn, będąc grekokatolikiem, który ubolewał, prawda, nad tym, że krzywda może się dziać Polakom z rąk jego współwyznawców.
Tak zapytam z ciekawości też, ksiądz Ihor, pan profesor był obecny w zeszłym roku w kwietniu na uroczystościach koronacji w katedrze lwowskiej. Był też ksiądz Ihor tam, bo tam byliśmy z telewizją Trwam.
Był wtedy jeszcze, był w majestacie wszystkich swoich urzędów, dlatego że w atmosferze głębokiego podziemia przygotowywaliśmy tę książkę. Jeszcze tutaj poprzedni głos, pan Piotr, tak, mówił o arcybiskupie Szeptyckim, prawda, ten wątek. Proszę państwa, bądźmy bardzo ostrożni w naszych wypowiedziach i sądach. Dawajmy świadectwo prawdzie. Nie czepiajmy metki tam, gdzie tych metek nie powinniśmy czepiać. Z całą pewnością nie ma fotografii arcybiskupa Szeptyckiego w towarzystwie nazistów. Arcybiskup Szeptycki przez 11 lat był sparaliżowany, rzadko się pojawiał publicznie. Jest fotografia znana metropolity późniejszego arcybiskupa Slipija, prawda, w towarzystwie notabli nazistowskich na sali na jakiejś uroczystości. Natomiast jest pismo do Hitlera, metropolity Szeptyckiego i tym nazwijmy to po imieniu, prawda? Natomiast nie zarzucajmy czynów, których nie popełnił. Zresztą, prawda, napisał po jakimś czasie pismo, list do papieża Piusa XII, wyjaśniające niby tą postawę, prawda, tej kolaboracji i tej kolaboracji z nazistami, no bo inaczej, prawda, jak kolaborację trudno to nazwać, skoro się pisze gratulacje do kanclerza III Rzeszy, jego ekscelencji Adolfa Hitlera z racji na oswobodzenie stolicy Ukrainy, Kijowa. Więc było coś, co wzbudza wielkie zastrzeżenie, Były próby wyjaśnienia, ale proszę Państwa, no jest to ewidentne też, ewidentny brak roztropności, brak wyczucia. Czym podyktowane? No musimy, trzeba się zająć i nie wydawać wyroków wcześniej niż, prawda, wszystkie argumenty będą zbadane.
Pan Piotr też zapytał o ten proces beatyfikacyjny. Jak to wygląda? Czy jest, czy nie ma?
Wiemy z tego, wiemy, że heroiczność cnót arcybiskupa szeptyckiego została potwierdzona przez papieża Franciszka w zeszłym bodajże roku, czy dwa lata temu. W tej chwili już się pogubiłem. Wiem, że proces postępuje z wielkimi oporami. Wiemy, że w swym czasie dwukrotnie weto zgłosił prymas Wyszyński przy rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Pamiętamy, że jest wielka determinacja środowisk w Kościele grecko-katolickim, żeby ten proces doprowadzić do skutku. Więc jakoś te tryby watykańskie działają. Natomiast na jakim to etapie, trudno mi powiedzieć.
Dziękuję. Radio Maryja, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja, Maria z Warszawy, postaram się szybciutko. Witam ojca prowadzącego i serdecznie witam pana profesora. Słuchamy ze wzruszeniem tego, że pan profesor nas w pewnym sensie edukuje od początku w pewnych sprawach. No niestety, może ja i tam kilkoro moich znajomych za mało o czymś tam wiemy, ale panie profesorze, chcielibyśmy, żeby pan częściej mówił. Dlaczego? Są już publikacje, ja sama się zainteresowałam, ponieważ czuję pewną nieszczerość w tym wszystkim, co się dzieje. To jest bardzo skomplikowane właśnie w stosunkach. Przyjmujemy już milion Ukraińców, więc może nie chcemy się narażać. Jak wybuch jest w konsulacie, to mówimy, że od razu trzecia siła. Ale to jest pewien, czuję się niepokój i jakąś nieprawdę w wielu sprawach, ale mnie się wydaje, że to jest związane także z tą wojną, że nie jest do końca powiedziane, jak ta wschodnia Ukraina i ta zachodnia, ale my Polacy, nie jest na przykład w telewizji czy w mediach narodowych, ja się dziękuję bardzo Radiu Maryja i telewizji Trwam, że ja dzięki Bogu jestem w tej rodzinie i że pan profesor jest bohaterem, który to wszystko nam mówi. Natomiast no jest przecież telewizja narodowa, jest pan Kurski. Ja wiem, że to jest jakaś poprawność, ale my Polacy, jak pan profesor mówi, to ja słyszę tak, tak, nie, nie. I zaczynam dochodzić prawdy, czytając na przykład, teraz doszłam do tego, że przeczytałam, że jak powstało OUN, to w 29, to że, panie profesorze, no pan to wie, ale ja tego nie wiedziałam, że zamierzała wywalczyć niepodległe narodowe państwo OUN ukraińskie w granicach etnicznych. Państwo obejmujące wszystkie terytoria, na których Ukraińcy żyli kiedykolwiek, nawet w mniejszości w stosunku do innych nacji. Przyszłe państwo nie miało być, miało być jednolite narodowo i Ukraina dla Ukraińców, nie pozostawić pięć ziemi ukraińskiej w rękach wrogów i obcoplemieńców. To w 29 roku. Potem powstało, prawda, UPA. I powiem panu, panie profesorze, pan, który zna te sprawy i który jest często szykanowany, bo pan za dużo wie i za bardzo zna się na tym, ale my, Polacy, szczerze mówiąc, my mało o tym wszystkim wiemy. I właśnie dziękujemy panu. I w ogóle powtarzam, jest pan bohaterem, bo pan mówi tak, tak, nie, nie, a skomplikowane są te stosunki do tego stopnia, że może nie wypada, pan mówi o dyplomatach chociażby, czy były już takie żarty, że jak był wybuch w tym, właśnie już mówiłam, w konsulacie, to zaraz już za 15 minut, bo wiadomo, że to trzecia siła. Jak były pomniki zniszczone też, wszystko jest oczywiste, ale my czujemy w tym, jak mamy uformowane w pewnym sensie sumienia, że to nie zawsze jest tak, że to jest tak, jak się mówi. Więc przepraszam, że tyle czasu zabrałam, ale niech pan zdrowie dopisuje. I aha, jeszcze ostatnia uwaga. Myślę sobie, biskup Szeptycki i biskup Homyszyn, ja chętnie przeczytam tę książkę i dziękuję za wszystkie uwagi i w ogóle, że pan nas edukuje i ewangelizuje. to są rówieśnicy. I myślę sobie tak na marginesie, już tak po ludzku, jak różne są, jacy ludzie są ludzie. Przecież oni byli rówieśnikami. Jeden 67 rocznik, 65 Szeptycki, a tamten 67, 45 umarł Chomyszyn, a 44. A jaka różnica? To tak, to jest może zadziwienie głupie, ale w każdym razie dziękujemy panu i prosimy o następne, bo widzę, że narodowe media jakoś, no, tak jak pan powiedział, dyplomaci, prawda, politycy, no, jakoś tak, ja nie wiem, to nigdy nie będzie, dojdziemy do prawdy, ani prawdziwej przyjaźni, jak będziemy się opierać na, no niestety, no, nie do powiedzeniach i na, no my to czujemy, Polacy, nie jesteśmy tacy głupi.
Dziękuję, pani Mario. Panie profesorze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Ja, oceniając te relacje polsko-ukraińskie z perspektywy tych wydarzeń, których jesteśmy świadkami, zawsze czynię takie porównanie, analogie z tym, co było jakiś 30 lat temu, kiedy też, prawda, jak najlepiej układało się tak zwane strategiczne partnerstwo między PRL i ZSRR, prawda, kiedy spotykali się pan Breżniew i kolejni namiestnicy polscy, prawda, siarczyste pocałunki sobie dawali. Natomiast każdy wiedział, gdy chodzi o naród w Polsce, wiedzieli, prawda, jaka to jest przyjaźń. Za tą przyjaźnią stoi zaklamanie katyńskie, nierozliczone zbrodnie, dzieje się nieprawość, dzieje się upokorzenie i tak dalej. Czyli, prawda, była ta dyplomacja od parady, od fasady, od telewizji i było to, o czym się, co się czuło. Niestety relacje, które nawiązują do organicznych więzi, do wielkiej tradycji wielokulturowości, do wielkiej tradycji o tym, o czym żeśmy mówili, pierwsza Rzeczpospolita, duch wspólny, katolicyzm, różne religie łączyły się w formule równi z równymi, wolni z wolnymi. Więc nie mamy prawa tutaj na zaklamanie i na powtarzanie tych komunistycznych, zbrodniczych wzorców. Natomiast klasa polityczna postępuje dokładnie tak samo, prawda? Kiedyś była zbrodnia katyńska nierozliczona, w tej chwili wciąż nierozliczona zbrodnia wołyńska, proszę państwa, wciąż nierozliczona, bo te wymagane przez środowiska kresowe, wymęczone, proszę państwa, uchwały, czy jakieś inne kroki, które potem, prawda, pośpiesznie się tonuje, pośpiesznie się usprawiedliwia, pan minister spraw zagranicznych leci do Kijowa, żeby, prawda, przeprosić. Potem się podejmuje w nocy jakieś uchwały pojednawcze, prawda, o których już nikt nie pamięta. Więc, prawda, to dosłownie powtarza te kalki, które już były przerabiane. Więc mi się wydaje, że no jednak, jeżeli się jest społeczeństwem obywatelskim, no to trzeba być tym społeczeństwem obywatelskim. Nie się doprowadza pewną siłę do władzy, która jest przy władzy i robi już, prawda, według uznania, a co jeszcze gorsze, prawda, prawdopodobnie nie uznanie, tylko wytycznych, które przychodzą, prawda, z jakichś ośrodków pozakrojowych. A trzeba robić, proszę państwa, wymagać, rozliczać. Rozliczać i żądać, prawda? Są wszystkie mechanizmy ku temu. Nie może być jedno usprawiedliwienie, że jak nie oni, to jeszcze gorsi przyjdą do władzy, prawda? To jest słabe usprawiedliwienie. Trzeba, prawda, proszę państwa, oczekiwać. Dlaczego została zamrożona ustawa o nowelizacji IPN-u w Sejmie? Jakim prawem pan marszałek Kuchciński utrzymuje tą ustawę w zamrażarce? Dlaczego tak się dzieje, kiedy komisja jednogłośnie poza panem Święcickim sejmowa poparła to uchwałę? Jeżeli pan marszałek Kuchciński postępuje zgodnie z wytycznymi, które przychodzą mu od obcych ambasad, no to niech, prawda, się rozliczy wobec z tego. Czy wybierane były na marszałka, żeby słuchać wytyczne zewnętrznych jakichś czynników, czy realizować zadania, które były deklarowane w czasie wyboru? Więc proszę państwa, to są sprawy oczywiste. mi się wydaje, dopóki ta rodzina Radia Maria nie rozrośnie się na cały naród, kiedy, prawda, solidarność, świadomość bycia pewną rodziną, a rodzina to jest, prawda, miłość, solidarność, ale też, prawda, żądanie i obowiązki względem siebie. Więc musimy być konsekwentnymi i odpowiedzialnymi.
Radio Maria, proszę. Proszę bardzo.
Szczęść
Boże. Tak, szczęść Boże. Proszę radio wyłączyć. Jest pan na antenie. Kto mówi?
Józef z Krakowa.
Prosimy, panie Józefie.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzwoni Józef z Krakowa. Dziękuję panu profesorowi, ojcu prowadzącemu oraz Radio Maria, który nas uczy, przypomina i prowadzi od 25 lat rozmowy niedokończone. Ja jestem dumny, jestem ekonomistą, interesuję się historią, geografią, ale dzięki takim programom jak dzisiejszy, program Ukrainy, biografia, jestem katolikiem, ale na przykład biografii ojca Homyszyna, biskupa Homyszyna nie znałem, ale dzisiaj wiem, że ten człowiek, on kochał Ukrainę, kochał Polskę, był prawdziwym duchownym i prawdziwym patriotą. Jestem wdzięczny, że pan profesor nas uczy i o takich ważnych wydarzeniach mówi. Tego nas nie uczono ani w historii poprzedniego ustroju, ani w tej niby wolnej Polsce. A ja się dziwię, że episkopat polski, nasze państwo, władze oczywiście, milczą w tych sprawach zasadniczych. Metoda Strusia to jest metoda na rozwiązywanie problemów. Bo problemy dalej pozostają. A prawda nie obroni się sama. Prawdę trzeba przywracać. I na temat ludobójstwa Polaków dokonane przez Ukraińców, to nasze władze powinny mówić, a nie chować głowę w piasek. Bo to nie rozwiąże problemu. Także Bóg zapłać za to, za ten program i wierzę, że będą następne. A książkę Te dwa królestwa, to powinna przeczytać większość Polaków, żeby mieli wiedzę. I na spotkaniach z naszymi parlamentarzystami, z naszymi przedstawicielami władzy, mówić twardo. Jesteśmy katolikami, ponad 90% jest ochrzczonych. Więc żądajmy tej prawdy. To nie tylko łaska, nie tylko wybór raz na 4 lata. Bądźmy aktywni. Wiara, miłość, nadzieja. I wtedy osiągniemy to, czego nas nauczył Jezus Chrystus.
Dziękuję, panie Józefie. Panie profesorze.
Dziękuję również też za zwrócenie uwagi na to, że postać biskupa Homyszyna nie jest znana, nie była znana w szerszych kręgach też katolików. Natomiast, proszę państwa, to nie jest tak, że jest to stan normalny, że jest to stan, który odzwierciedla pewną ciągłość. Przed wojną biskup Homyszyn był bardzo popularny wśród episkopatu Polski. Był to biskup bardzo bliski wszystkim liczącym się hierarchom. Biskupi, którzy zajmowali bardzo zdecydowane, narodowe stanowisko, znany na przykład, prawda, bardzo wylewna, ciepła korespondencja z arcybiskupem Teodorowiczem, który był, prawda, opcji narodowej, miał pewne określone wizje też, prawda, narodu i państwa, bliskie endecji i tak, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby panowie biskupi się porozumiewali. Ja chciałbym też przytoczyć tutaj tylko krótko informację związaną z wizytą Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II na Ukrainie i jak ksiądz Igor Pełychatyj opisuje sprawę beatyfikacji biskupa Homyszyna w wizji Świętego Jana Pawła II. Cytuję. Na pół roku przed swoją podróżą na Ukrainę papież, według świadectwa Władyki Sofrona Mudrego, był to ordynariusz diecezji Stanisławowskiej kolejny, podczas spotkania z episkopatem Unickiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w Rzymie postawił warunek, że podczas wizyty chce obowiązkowo dokonać we Lwowie aktu beatyfikacji nowych ukraińskich błogosławionych, w tym też księdza biskupa Grzegorza Homyszyna. Było to wymaganie Ojca Świętego, była to wyraźna wola, była to postać znana Ojcu Świętemu, prawda? Więc starsza generacja, jest to bardzo, proszę Państwa, kiedy robiliśmy konferencję na temat biskupa Homyszyna na Kulu i kiedy mieliśmy tego rodzaju problem, kto z władz kościelnych obejmie to patronatem, bo do niektórych hierarchów się nie chciało zwracać, niektórzy, prawda, nie mogli objąć. Bez żadnych zastanowień, bez żadnych jakichś dyskusji, z wielką chęcią, a też w kategoriach pewnego obowiązku, poczynił ten honor dla nas jego eminencję ksiądz kardynał Marian Jaworski. Chyba nawet w dniu odebrania orderu Orla Białego, prawda, podpisał piękne pismo skierowane do uczestników konferencji i za zaszczyt sobie poczytywał, prawda, to, że w jakiś sposób się dołączy do popularyzacji postaci biskupa Homyszyna. Więc ta stara, najbardziej rozpoznawana część Episkopatu Polskiego, prawda, jak najbardziej zna i jak najbardziej jest depozytariuszem prawdy i wiedzy na temat biskupa Homyszyna. I musimy to przekazywać i podtrzymywać.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. To czas zakończyć te rozmowy. One mogą trwać również poprzez zajrzenie do książki Dwa Królestwa błogosławionego biskupa Grzegorza Homyszyna. Ta książka jest już w języku ukraińskim od jakiegoś czasu z przedmową pana profesora w języku polskim. Ale już wkrótce ci z Państwa, którzy posługują się językiem polskim, mogą czytać w języku ojczystym. Panie profesorze, tak kiedy można się spodziewać, że ta publikacja będzie dostępna?
Myślę, że z Bożą pomocą na pewno w czerwcu już będziemy się cieszyć możliwością lektury ogromnie interesującego i pod względem też tych treści moralnych, a też historycznych, prawda? Ogromna wiedza historyczna i mnóstwo faktów dotychczas nieznanych z historii Kościoła grecko-katolickiego zawarte jest w tej książce.
Czyli gdy już będzie prawie dostępna, pan profesor jeszcze nam o niej przypomni.
Na pewno będę chciał, żeby też szeroka akcja promocyjna towarzyszyła wydaniu tej książki po polsku i też będę się zwracał do ojców z prośbą o pomoc.
Bo z jednej strony mamy tak, książkę po ukraińsku, więc warto, żeby przeczytali Ukraińcy. Z drugiej strony mamy książkę, będziemy mieć książkę po polsku, więc i Polacy. Chodzi o pojednanie polsko-ukraińskie, którego takim nośnikiem jest autor tej książki, błogosławiony biskup Homyszyn, a przede wszystkim jest to pasterz Kościoła katolickiego, grecko-katolickiego, ale jednego naszego kościoła, w którym wzrastamy, w którym żyjemy.
Jest to pasterz na wzór świętego Jozafata, który jest patronem Polski i jest wielkim bohaterem, gdy chodzi o Kościół Unicki. Jest to pasterz właśnie tego rodzaju, tych postaci, które łączyły i które były wspólnymi patronami. Świętego Jozafata nie możemy podzielić. W tym roku przypada 150. rocznica kanonizacji świętego Jozafata, na co Bogu dzięki zwrócił Kościół grecko-katolicki uwagę. Ale do tej kanonizacji doprowadzili polscy zmartwychwstańcy. Ojciec Kajsiewicz między innymi i też inni, prawda, ogromnie się przyczynili do tego. Więc, prawda, to są wartości nierozerwalne. To są postacie, prawda, które łączą i które nie mają narodowości, tak jak nikt się nie zastanawia chyba nad narodowością świętego Antoniego, nad narodowością, prawda, świętego Dominika. Prawdopodobnie nie znamy. To są święci, do których się modlimy i wiemy, że oni nam pomagają. Także też błogosławiony Homyszyn jest to postać ponadnarodowa.
I Dwa Królestwa, ta książka ukaże się już wkrótce, a pan profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję.